Dzień dobry, wieczór Państwu, z tej strony Grabczas
oraz Odin
i witamy w kolejnym awaryjnym zgonie.
Awaryjnym zgonie.
Tak jest, zgon awaryjny, tak możemy to nazwać w sumie. Tak więc w tym tygodniu standardowego podcastu nie będzie. Mam nadzieję,
no,
że
niestety.
Mam nadzieję, że nasza dysputa, no może nie filozoficzna, ale...
Och, tak,
ale może będzie dobrym zastępstwem. A mój temat na dziś, bo temat będzie tak jakby jeden, ale wydaje mi się, że będzie na tyle przepastny, że może go nie wyczerpimy w całości w 5 minut. Hehehe. Chodzi mi o gatunki gier, które tak naprawdę głównie chodzi mi o te, które mocno straciły na popularności. Ale też nie, napomnijmy o tych, które na popularności ostatnio bardzo mocno zyskały.
Mhm.
Co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego? Ponieważ to są rzeczy tak naprawdę, które ciężko jednoznacznie ustalić i bardzo mnie ciekawi, co ty w tej materii myślisz.
Wiesz co, ciężko jest tak do końca powiedzieć, co aktualnie zyskało na popularności, dlatego że moglibyśmy o tym rozmawiać, gdyby nie było Kickstartera, bo to Kickstarter udowadnia raz po raz, że ludzie nie zapomnieli o grach, które są stare, o gatunkach gier, które już, że tak powiem, nie mają swojego miejsca w tych współczesnych czasach i nadal chcą w nie grać, tak więc... Gdyby nie to, to o wiele łatwiej by było rozmawiać, dlatego że mamy na rynku tak naprawdę dominację pewnych gatunków. Niemniej...
I dlatego właśnie dobrze wspomniałeś o tym Kickstarterze, bo nie dodałem tak na początku. Chodzi mi przede wszystkim o te gry, które tak naprawdę lądują na półkach w wydaniach pudełkowych. Te, które są w szeroko rozumianym mainstreamie, najbardziej dostępnym, nie? Czyli PSN, Xbox Live, Steam, etc. Nie żadne gry typu indie czy coś. Chodzi mi o raczej, póki co przynajmniej w dzisiejszym zgonie, o poruszenie kwestii tych jednak gier wielkokalibrowych, nie?
No to myślę, że chyba najprościej jest powiedzieć, czego brakuje na rynku i możemy zacząć tutaj od gatunku gier przygodowych, dlatego że ich tak naprawdę nie ma. I kiedy Bizon i Blady nagrywali podcast, już nie pamiętam, to był chyba 135, to tam poruszali temat Dreamfall Chapters i nie pamiętam, który z nich to powiedział, ale to rzeczywiście jest prawda, że gdyby nie Kickstarter, to Dreamfall Chapters nigdy by nie powstało, dlatego że po prostu nie opłaca się robić gier przygodowych, bo niewiele osób chce w nie grać w stosunku do ilości osób, które na przykład zagrają w gry FPS, albo na przykład w strategię, które aktualnie zyskują coraz więcej na popularności, chyba właśnie dzięki StarCraftowi, chociaż wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj mówić o gatunku jako strategii, tylko ogólnie grze jako StarCraft, ale to już jest temat na trochę później. Ale na pewno gry przygodowe i myślę, że tutaj chyba każdy się może zgodzić. Bardzo ciężko jest znaleźć aktualnie na rynku dobrą grę przygodową, a jeśli trafimy na naprawdę dobrą grę przygodową, to okazuje się, że rynek naprawdę docenia, że ludzie cieszą się z tego, że mają do czynienia z dobrą grą fabularną, czego przykładem jest The Walking Dead, czyli gra, która zyskała ogromną popularność właśnie dzięki temu, że była czymś świeżym, czymś nowym, co ogólnie jest trochę śmieszne, zważywszy na to, że to jest gra przygodowa tak naprawdę.
Co chodzi o gry przygodowe, nie jestem może osobą super ograną w tym gatunku, ani jakimś wielkim zwolennikiem, ale wydaje mi się, że właśnie problemem jest fakt, że taka gra potrzebuje, nie oszukujmy się, bądź co bądź bardzo zwartej, solidnej i dobrze napisanej fabuły. A z tym w ogóle jest bardzo ciężko, jest coraz gorzej na dzień dzisiejszy, moim skromnym zdaniem. Niezależnie od gatunku gry, ciężko o dobrą, zwartą i sensownie zrobioną fabułę, a w przygodówce po prostu nie masz, że tak powiem, czym nadrobić tego, o ile w FPS-ach po prostu wsadzisz jakieś ciekawsze, nie wiem, sekcje typowo tak pod gameplay, nie? Nie wiem, jakieś sekcje skradankowe, sekcje FPS-owe. W Call of Duty mieliśmy sławetną misję w pierwszym Call of Duty Modern Warfare, znaczy czwartym Call of Duty, pierwszym Modern Warfare. Mieliśmy tą sławetną misję w Czernobylu, która naprawdę po prostu pod względem fabularnym, prosta jak budowa cepa, ale ona samym klimatem to zabójczo nadrabiała. W przygodówkach takich zabiegów nie zastosujesz i wydaje mi się, że to jest jednym z podstawowych problemów tego gatunku na dzień dzisiejszy.
No bo też gra przygodowa tak naprawdę opiera się na przygodzie, a przygoda musi mieć swoją fabułę, musi mieć swoją treść, która wciągnie gracza na tyle, żeby rzeczywiście dać się jej ponieść, jeśli sam motyw do przeżywania pewnych zdarzeń, pewnych właśnie przygód jest błahy albo jest źle napisany, to naprawdę czuć i odbija się akurat w przypadku tej gry, tego gatunku, znacznie mocniej niż przy grze FPS, gdzie tak naprawdę głównym motywem jest gameplay. Gameplayowo musi być dobrze, natomiast w grach przygodowych gameplay może być nawet koślawy, ale mimo wszystko gracza utrzymuje dobra fabuła. No i to jest trochę przykre, bo ja szczerze powiedziawszy bardzo lubię gry przygodowe, w sumie jedne z moich ulubionych i pamiętam kiedy jeszcze na PSX-ie po raz pierwszy, raczej właściwie nie, to sięgnijmy pamięcią trochę dalej. Chociaż nie pamiętam, czy to były przedszkolne, czy szkoła podstawowa. Niemniej pamiętam, kiedy po raz pierwszy widziałem Broken Sword i szczerze bardzo mi się ta gra podobała, chociażby z tego powodu, że miała pełen voice acting, co dla mnie było po prostu piorunującym przeżyciem, bo wcześniej takie gry po prostu się nie pojawiały i sam fakt tego, że mogłeś słuchać rozmów postaci i to rzeczywiście słuchać jeszcze, wiesz, przez takie białe, stare, duże głośniki, to już było wystarczającą rekompensatą za to, że gra nie przypominała niczego, co do tej pory widziałem i była kompletną nowością dla mnie, ale samo przeżycie było niepowtarzalne i wydaje mi się, że właśnie takie rzeczy, szczególnie zresztą, że gry przygodowe chyba jako jedne z nielicznych na tamte czasy broniły się, jeśli chodzi o gameplay i grafikę, dzięki temu, że miały ręcznie rysowane tła. I tego było bardzo dużo i wydaje mi się, że bardzo rozpopularyzowało się pojęcie pixel art właśnie dzięki grom przygodowym, które tego pixel art miały ogromnie dużo. I wszystkie te rysowane tła, które przewijały się przez te gry godzinami, dlatego że te gry naprawdę zajmowały dużo czasu, żeby je pokonać w pełni, to po prostu przyjemnie się na to patrzyło i chyba to była ich największa, znaczy może nie największa zaleta, ale jedna z większych zalet, jakie w ogóle można było znaleźć. Przy okazji też bardzo dobra muzyka. Tak więc ogólnie to łączyło się w taką fajną całość, że ciężko było coś im zarzucić. Na pewno nie były dla każdego, ale wydaje mi się, że pozwoliły się rozwinąć pewnej idei przedstawiania fabuły właśnie w taki sposób, który potem został zaadoptowany przez inne gatunki gier, dlatego że w dawnych czasach FPS-y opierały się tylko i wyłącznie na gameplayu, kiedy fabuła była przedstawiana w formie krótkich wstawek tekstowych albo filmików. Spójrzmy na Unreal Tournament albo Quake'a. W tamtych czasach nie istniało pojęcie przedstawiania fabuły w taki sam sposób jak w przygodówkach. I wydaje mi się, że przygodówki w pewien sposób utorowały drogę do tego, aby tacy domorośli reżyserzy, którzy pracowali wtedy w tamtych czasach w studiach, nie mając żadnego doświadczenia z takimi rzeczami, mogli poeksperymentować w grach właśnie FPS albo też innych, i przedstawiać tą fabułę właśnie w taki sposób, który znamy z gier przygodowych, gdzie fabuła to tak naprawdę wszystko. Więc naprawdę bardzo fajny początek tej rozmowy, bo w sumie fajne wspomnienia mam z Broken Swordem i w sumie potem też z drugą częścią, która mi się naprawdę bardzo podobała i żałuję, że to nie jest dalej rozwijane w takiej formie, w jakiej było, dlatego że mamy aktualnie Broken Sword 2,5. Jest to wydanie w wersji niemieckiej i wersji angielskiej kompletnie za darmo, dostępne no, po wpisaniu w Google, zrobione przez fanów, ale część trzecia i część czwarta to już gry 3D, które mimo wszystko tracą ten czar tej przygodówkowości 2D. Żałuję naprawdę, dlatego że na przygodówki 2D nadal jest popyt i to chyba też widać po Primordii, kiedy razem z Bladem, znaczy kiedy Blady to przedstawiał i potem ja z Bladem razem rozmawialiśmy o tym i razem z Iroxem rozmawialiśmy o tej grze, to jednak było widać, że są ludzie, są gracze, którzy naprawdę chcą tych starych przygodówek, gdzie grafika wcale nie znaczy najwięcej, ale gdzie fabuła jest jednak tą główną treścią, tą formą przekazu, która ma największy wpływ na ciebie No.
Ale jeszcze w kontekście dzisiejszych dużych gier, rzecz ważna w przygodówkach, która wydaje mi się też dyskredytuje, jest pojawienie się na często gęsto na półkach w dużych pudełkach. To, co wspomniane było przez ciebie, najważniejsze w nich jest fabuła. Czyli de facto gra traci na czynniku zwanym z angielskiego replayability. I to też jest prawda, że tak samo jak Książkę czytasz po raz pierwszy, film oglądasz po raz pierwszy, przygodówkę przechodzisz po raz pierwszy. To jest pewne doświadczenie, super fajnie. Jeżeli je powtarzasz, tego już czegoś nie masz. W grach typu FPS zwiększasz sobie poziom trudności, masz większe wyzwanie, coś więcej ćwiczysz. To samo tyczy się gier typu, nie wiem, God of War, Devil May Cry. Tam zwiększasz sobie ten poziom trudności i po prostu czujesz, że masz kolejne wyzwanie, przechodząc po raz kolejny tą samą grę, gdzie de facto znasz historię, ale dalej masz jeszcze co w tej grze odgrywać. W przygodówkach niestety na to sobie pozwolić nie możesz, a dzisiejszy konsument, wydaje mi się, coraz częściej patrzy na to też w kierunku tego, że płacąc powiedzmy te 160 zł za grę, on nie chce jej przejść raz, odłożyć na półkę i zapomnieć o niej. I to też jest duży problem przygodówek, no bo większość przygodówek niestety przychodzisz raz i po jakimś czasie ewentualnie wracasz, ale to nie jest gra, w którą siedzisz i tłuczesz i przychodzisz po parę razy z rzędu, tak samo jak ludzie to często gęsto robią z Devil May Cry'ami, Bayonetą i tego typu grami.
No tak, ale to też chyba jest zrozumiałe. Jeśli kupujesz przygodówkę, to nie liczysz na to, że... Chociaż może czasami zdarzają się takie przygodówki, które mają wiele zakończeń, ale w większości to tak nie wygląda, więc kupując przygodówkę raczej zdajesz sobie sprawę z tego, co dostajesz. I wydaje mi się, że mimo wszystko to przeżycie, o którym mówisz, jest znacznie silniejsze niż w przypadku pozostałych typów gier. I ja dla przykładu, grając na przykład w Sanitarium, to jest jedna z gier, którą naprawdę chciałbym kupić w pudełku. Jest strasznie ciężko ją dostać, ale to jest gra, która jest po prostu tego warta i to chyba też jest element tej sentymentalności, którą my potem mamy do jakiegoś tytułu. Dlatego, że tak czasami jak masz w przypadku książek, że czytasz książkę, pardon, i czujesz, że to jest naprawdę bardzo fajny tytuł i chciałbyś go po prostu mieć, dlatego, że masz z nim dobre wspomnienia. Tak samo jest w przypadku niektórych filmów. Kupujesz jakieś filmy, bo masz dla nich sentyment. Ja na przykład mam Ucieczkę z Nowego Jorku, specjalnie kupioną w edycji tam tej premierowej, dlatego, że po prostu ten film mi się dobrze kojarzy. To są te lata, kiedy żyłem tym Snake'em Plissken'em w cudzysłowie i to naprawdę było warte zapamiętania i cieszę się, że mam to akurat teraz. I tak samo jest z niektórymi przygodówkami. Chcesz je kupić mimo tego, że już nie będziesz w nie grał po raz któryś, ale doskonale rozumiem argument, że ludzie czy gracz dzisiejszy preferuje jednak grę, która jest powtarzalna, która daje ten element właśnie tego, że można do niej wrócić. Niemniej wydaje mi się, że ten rynek nie jest w 100% martwy i nadal znajdą się ludzie, którzy będą doceniali to, że mają możliwość właśnie zagrania w naprawdę bardzo dobrą przygodówkę i niekoniecznie do niej wrócą od razu, ale po prostu będą chcieli ją mieć. I wiesz, jest to przykre, że tak niewiele ludzi było w pewnym momencie w stanie bronić tej idei, dlatego że przez jakiś czas naprawdę przeżywaliśmy recesję totalną, jeśli chodzi o te tytuły, ich tak naprawdę nie było. I dopiero teraz one zaczynają powoli się wynurzać spod tego podziemia i dopiero teraz właśnie dzięki Kickstarterowi, dzięki takim serwisom jak na przykład GOG, dzięki niezależnym deweloperom, którzy poprzez internet mają możliwość promowania swoich produktów, swoich gier, dopiero teraz dostajemy gry, które są naprawdę bardzo dobrymi przygodówkami. Czasami są drogie, wręcz za drogie moim zdaniem, ale mimo wszystko kiedyś staniają.
No dokładnie, to jest też prawda, że sam fakt, że mamy po prostu nowe źródła dystrybucji, wstrzymały to, jak to wspomniałeś, recesję. Jednak przygodówki to jest rzecz taka no chyba najbardziej jednak bijąca po oczach, że tak naprawdę co chodzi o duże przygodówki zrobione z rozmachem, jedyne co w tym momencie mogę powiedzieć i to też mogę zostać pewnie za to zbeształony, najbliżej tego dla mnie jest Heavy Rain.
Wiesz co, ja naprawdę lubię Heavy Rain i obojętnie co o Heavy Rain można powiedzieć, ja kiedy grałem w Heavy Rain bardzo dobrze się przy nim bawiłem i naprawdę ta gra mi się bardzo podoba i w obliczu tych wszystkich krytycznych opinii, które nawet się posypały na samym początku u nas na podcaście, ja nie mam konsoli, więc ja nie mogę mówić z perspektywy kogoś, kto rzeczywiście posiada ten tytuł fizycznie, ale ja bym go kupił. Gdybym tylko miał konsolę, na pewno bym go kupił, dlatego że to jest naprawdę bardzo dobra gra. Obojętnie jak dużo ma problemów, to sam fakt tego, że istnieje tak wiele rzeczy, które możemy w niej robić, w cudzysłowie, i ona tak bardzo przypomina mi te stare tytuły, z którymi ja się tak mocno związałem kiedyś, to naprawdę wystarczy, żebym chciał to mieć. I myślę, że wiele osób znajdzie się na tym samym miejscu. Zresztą wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy nie mają doświadczenia z grami przygodówkowymi, bardzo chętnie uderzyliby w Heavy Rain dla samego faktu tego, iż po prostu ta gra jest interesująca.
I to się zdecydowanie zgadzam. Ja akurat jeszcze dalej, że tak powiem, jestem człowiekiem grzesznym. Grzechem moim jest, że Heavy Rain sam nie posiadam.
Ale przeszedłeś Heavy Rain.
No właśnie, niestety nie, bo miałem pożyczyć to od jednej osoby, to od drugiej i tak się zbierałem, że...
A wiesz, kto zabija?
Nie wiem, kto zabije, nie sprawdzałem tego, powstrzymałem się ostatecznie przed obejrzeniem przejścia gry, tak jak początkowo chciałem. Stwierdziłem, że w końcu kupię, ponieważ gra tak naprawdę obecnie kosztuje śmieszne pieniądze i liczę, że najpóźniej do końca tego roku uda mi się ten tytuł przejść przynajmniej dwa razy.
Ale to też jest ciekawe, bo właśnie jeśli chodzi o gry, które teraz wychodzą, które wyszły kiedyś tam na PlayStation 3, to teraz naprawdę można je dostać za niewielkie pieniądze. W porównaniu do gier PC-towych to są bardzo zbliżone sumy. Powiedzmy 39 zł za jakąś grę na PlayStation 3, to jest naprawdę niewiele.
Wiesz co, wydawać by się mogło, że tak jest w przypadku wielu tytułów, ale w momencie jak ostatnio z kolegą sprawdzaliśmy grę, które on tam ma, zebrały mu kurz na półce i chciał je posprzedawać. Okazało się, że te gry dalej trzymają trochę wyższą cenę niż się tego spodziewaliśmy.
A, to szkoda.
Ale dalej to nie są sumy trzycyfrowe, to jest zdecydowany fakt. No, nie 30, ale to niestety na przykład taki Portal 2 dalej używany, 50 zł jakiś kosztuje na Allegro obecnie. I to mówię z dnia 19 marca roku pańskiego 2013. Mhm. No, ale... Nie o tym tak czy inaczej mieliśmy. Nie zmienia to...
Okej, więc mamy przygodówki.
Tak, mamy Heavy Rain. Jeszcze LA Noir z takich nowszych rzeczy, około przygodówkowych przynajmniej, wydaje mi się warty napomknięcia, który też był tematem dosyć kontrowersyjnym tutaj na podcaście. Grę kupiłem, niestety byłem w ciężkiej sytuacji finansowej, musiałem ją sprzedać, zanim zdążyłem ją faktycznie ukończyć. Ale zdecydowanie gra mi się podobała i będę ją polecał każdemu, zwłaszcza odkąd wyszła na PC-ta i można liczyć na to, że na Steamie dorwie się ją w naprawdę fajnej promocji z tymi DLC-kami. Nie ma tak naprawdę co się oszukiwać, że...
Wiesz co, jest bardzo tania na Steamie, jest bardzo tania. Na Allegro możesz ją dostać za 20 zł ze wszystkimi DLC. Ja właśnie tak kupiłem. O ile dobrze kojarzę, wtedy zapłaciłem 40 zł i to było wszystko.
No i
full package.
No to tak naprawdę cena jest w tym momencie śmieszna, kiedy ja za grę płaciłem jeszcze złotych 160. Bo kupowałem ją bardzo blisko po premierze, chyba 2 czy 3 tygodnie.
A, to współczuję.
No, grunt, że nie sprzedałem tego za mniej niż połowę ceny.
Mm-hmm. No, w sumie. Ale powiem ci, że jednak jakoś LA Noire... Nie wiem, to nie Heavy Rain mi o wiele bardziej się podobało, o wiele bardziej, więc...
No, na tyle, na ile pograłem w Heavy Raina, to faktycznie klimat tam jest, że tak powiem, taki gęstszy, bardziej spójny.
Tak, ale też wydaje mi się, że jeśli chodzi o budowanie tego klimatu, to Heavy Rain jest o wiele bardziej... O wiele lepiej zaprojektowane, ujęcia kamer są ciekawsze, muzyka jest bardziej interesująca. A LA Noire stawia jednak na to, że samą swoją prezentacją będzie wystarczająco dobre. I w niewielu sytuacjach broni się na tyle dobrze, żeby udowodnić nam, że rzeczywiście jesteśmy w tych realiach. Ta prohibicja nie jest do końca też odczuwalna. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że LA Noire byłoby o wiele ciekawszą grą teraz z perspektywy czasu, bo kiedy po raz pierwszy skończyłem grę, to bardzo mi się podobała. Teraz po około dwóch latach, półtora roku od czasu, kiedy w to grałem ostatni raz, to wydaje mi się, że o wiele bardziej by... gra po prostu by zyskała znacznie więcej, gdyby nie była open worldem. Gdyby na każdą kolejną sprawę po prostu pojawialibyśmy się poprzez jakąś cutscenkę, gdzie widzimy, jak ten inspektor Cole dojeżdża do tej sprawy, do jakiegoś zdarzenia, na jakieś miejsce i po prostu tam wrzuca nas gra i wtedy musimy kombinować, wtedy można by było dopracować znacznie więcej rzeczy, a tak mamy open world, który nie do końca się broni, bo jednak to rozmywa to wrażenie tych lat właśnie 60., kiedy było naprawdę ciężko na ulicach Nowego Jorku i ludzie sobie nie radzili. Znaczy, nie wiem, czy to właściwie był Nowy Jork, to chyba była Kalifornia.
A nawet nie pamiętam dokładnie też, ale co chodzi o sam fakt jeżdżenia po mieście w LA Noire, moje lenistwo w takim razie mi to mocno rozmyło, ponieważ w momencie, kiedy główny bohater kierować samochodem nie musiał, zawsze to zwalałam na partnera. Po
A
prostu
tak,
zawsze
ale to było wygodne.
Przytrzymaj trójkąt, zawieź mnie stary, bawić mi się nie chce. I to może też mi rozmyło fakt, że to miasto jednak było faktycznie większe niż mi się zawsze wydawało.
Ale wiesz co, w pewnym momencie pod koniec gry jednak musisz znać to miasto.
Aha, dobrze wiedzieć. Gry,
no,
jak mówiłem, niestety nie ukończyłem.
Pod sam koniec po prostu masz serię takich zagadek i jeśli nie za bardzo orientujesz się, co gdzie jest, to wtedy jest problem. No naprawdę, to może być problematyczne. I pamiętam, jak Blady wtedy mówił, że strasznie go to wkurzyło, ten sam koniec gry był denerwujący i doskonale to rozumiem.
No, ale tak czy inaczej, to też jednak jeden taki tytuł pojawił się i to około przygodówkowy i też widać jak skończył, więc co chodzi o przygodówki na półkach, no to chyba wydaje się być całkiem widocznym, czemu akurat dzieje się to tak, a nie inaczej, że nie mamy tych tytułów dużo i dużych na półkach sklepowych.
No, jest ich naprawdę niewiele. Właśnie teraz, tak jak mi przypomniałeś, to L.A. Noire, Heavy Rain. I w sumie nie wiem.
I tak naprawdę mamy jeszcze Sherlocka Holmesa, który wyszedł pudełkowo.
No tak, tak.
To jest naprawdę tyle. To jest tak naprawdę tyle, co mi przychodzi do głowy. Pod tym względem, no to ostatnie 5 lat nada często. Obecna generacja nie pokazała za dużo pod tym względem.
No, w sumie.
Bo
zresztą
de facto
też zagadki w Sherlocku Holmesie są takie jakieś średnie, więc mech.
Bo co chodzi o rolę dobrych gier fabularnych, no to tutaj pałeczkę pierwszeństwa przejęły pierwsze Mass Effecty w opinii publicznej, ale to nie są gry przygodowe, tylko RPG tak naprawdę i no to jest też gatunek, w którym fabuła jest ważna, no ale...
Ale tutaj ta granica się mocno zaciera.
Tak, to może jeszcze i ta kwestia.
No dokładnie.
No ale niemniej jednak, co chodzi o inne gatunki gier, które wydaje mi się mocno podupadły, chociaż jednak teraz mają te swoje takie odrodzenie i już sam o tym wspomniałeś, to są właśnie strategie. I StarCraft 2 na czele tego gatunku obecnie.
No tak, ale wydaje mi się, że w sumie tylko i wyłącznie on.
Wiesz co, co chodzi o gry strategiczne? Prawda jest taka, że gry strategiczne, które przebiły się do naprawdę szerokiej publiczności, znaczy przebiły się grą, którą właśnie przebija się do szerokiej publiczności, jest właśnie ten StarCraft nie tylko dlatego, że miał super zrobionego singla, fajną mechanikę i też bywał zbalansowany, bo po obecnym wyjściu Heart of the Swarm to ten proceder balansowania znowu troszeczkę potrwa, ale sam też fakt, że to jest gra strategiczna, która mimo wszystko przybiła się bardzo mocno w multiplayerze i w tym tak zwanym competitive play, wydaje mi się, że to też miało duże znaczenie. Ponieważ tak naprawdę ten zauważalny rynek strategiczny dla większości osób rozpoczyna się i na StarCraftie zamyka. Jednak tak naprawdę rynek RTS-owy, no nie RTS-owy, ogólnie strategii, bo nie chcę pomijać tutaj turówek, nie jest tak biedny jak rynek gier przygotowych, tak jak większości ludzi się wydaje. Sam fakt, że ostatni Heroes 6, premiera w ogóle przebiegła zupełnie bez echa. Nie wiem, czy wiesz, ale w tym momencie do Heroesów szóstych wyszły dwa dodatki i są w chorych przecenach. Co ty na to?
Mam Heroesy szóstkę i mam wszystkie dodatki.
Aha.
I wszystkie, jakie jeszcze wyjdą w przyszłości, ale szczerze powiedziawszy, w ogóle mi się ta gra nie podoba. I
ale
to jest na zasadzie wracam do trójki, dziękuję.
Ale fakt faktem, gra się obiła troszkę bez echa. Nawet jak sam kupuję czasopisma growe, no to nie widzę
ale
za dużo reklam.
Wiesz co, taka sama sytuacja była z Heroesem z Heroesami piątymi. O, tak,
no,
tak trzeba powiedzieć.
Premiera piątki była akurat mocno okrzyknięta po tym, jak Ubisoft ogłosił, że prawdziwe Heroesy, że zajebiste i w ogóle i zabranie plamy po tym, jaką była czwórka. No i faktycznie, potem to się udało, jeżeli według kogoś czwarta część Heroesów była wielką plamą na honorze. Bo czy była, czy nie, nie chcę tu tego oceniać. Zdania w tej kwestii moim zdaniem są na tyle mocno podzielone, jak nie przymierzając religia na świecie. Religie na świecie są podzielone. To jest
No,
rzecz,
są.
to jest temat, w którym nigdy tołku nie dojdziemy, czy faktycznie Heroes 4 były najgorszymi Heroesami ever, czy nie.
No ale wiesz co, mimo wszystko wydaje mi się, że piąta część nie spotkała się z taką akceptacją, z jaką mogłaby się spotkać, gdyby jednak przypominała trochę część trzecią, te można powiedzieć takie pozorne 2D, które można było, znaczy pozorny 3D, które przypomina nam 2D, można było w tej grze zachować mimo wszystko i ona wyglądałaby naprawdę bardzo ładnie. A to, co otrzymaliśmy w Heroesach 5, ja osobiście jako fan Heroesów nie byłem w stanie zaakceptować. I szczerze, szósta część wygląda niemal identycznie. I obie te gry są tak do siebie podobne, że ciężko mi jest je nawet porównać, dlatego że w piątą część grałem tylko kilka godzin, w szóstą część grałem jeszcze mniej. One wyglądają po prostu słabo. Nie przypominają Heroesów, nie mają tego klimatu, który ma trzecia część, kiedy sam ten portret tego na przykład czarnego smoka budzi respekt, bo jest po prostu fajny. A kiedy masz te jednostki, które aktualnie w Heroesach 6 wyglądają tak, nie wiem, tak nie przypominają tego świata, przypominają bardziej świat z filmów, wiesz, to jest coś zupełnie innego. Ja czuję pewne rozerwanie, jakiś konflikt kierunków tej gry, który ciągnie się od może czwartej części już, kiedy mieliśmy ten problem z paletą kolorów, która w jednych miejscach była, można powiedzieć, bardzo ładna i to były fajne odcienie zgniłej zieleni i błękit jakiś i tak dalej. I nagle pojawiało się coś, co lśniło jak psu jajca, na przykład jakieś złote pomniki czy coś takiego,
i ogólnie
które kompletnie nie pasowały do tła, wiesz, było tak dziwne. W ogóle paleta kolorów i bohaterowie, którzy wyglądali tak jakby całe życie jeździli na koniach. Ta gra miała bardzo dużo problemów.
Wiesz co, spotkałem się z tym z bardzo fajnym określeniem, tak zwana, a propos tej palety kolorów, że dosłownie rysowanka, malowanka rodem dzieci z przedszkola, że masa żywych kolorów aż do przesady.
Mm-hmm,
Bo po co
tak,
inaczej? Bo takie kredki były w pudełku, no to lepiej jedziemy. I coś w tym jest, faktycznie. Piątka jest dużo, dużo bardziej taką właśnie kolorowanką względem Heroesów trzecich, które naprawdę mają bardzo taki swój specyficzny styl graficzny. Autorzy tam naprawdę się bardzo postarali, graficy. I no, to jest rzecz, której po prostu nie da się przeskoczyć. Ja jestem smutny, że mam już takie rodzeństwo cioteczne, które po prostu może tego, żeby to zobaczyć na oczy, to będę musiał ich faktycznie przed tym laptopem posadzić. Patrz, Heroes 3, grasz ze mną, zapamiętujesz, rozpowiadasz wszystkim, bo inaczej to się nie dowie. No i pewnie taką musztra kiedyś przeprowadza, tylko muszą najpierw zacząć gadać.
No i słusznie. Ja pamiętam, słuchaj, jak jeszcze grałem w Heroes 2, gdzie armia niziołków, które miały proce na kamień, było po prostu, było siłą, której się nie dało powstrzymać. To naprawdę, to są jeszcze czasy, kiedy ludzie, ci wieśniacy z widłami w ilości 32 co tydzień, to była naprawdę, wiesz, armia, która stawiała opór, tak więc to są czasy, kiedy takie małe rzeczy, kiedy takie drobne rzeczy, jak dla przykładu, no nie wiem, błogosławieństwo jako czar, który posiadał twój bohater, zmieniały obrót walki o 180 stopni kompletnie, tak więc tam wtedy jako młody Odin byłem w stanie, wiesz, angażować się właśnie w to strategiczne myślenie w sposób o wiele bardziej odczuwalny, niż kiedy mam do dyspozycji jednostki, które wyglądają jak nie wiem, jak Balrog z tego, z Władcy Pierścieni, wiesz. Chociaż a propos, jak już jesteśmy właśnie przy takich fajnych jednostkach, to jedna seria, którą bardzo cenię za to, jaki ma wygląd ten estetyczny, może estetykę swoją, wykonanie, które mi się bardzo podoba, to jest Disciples II. Pierwsza część była okej, ale dwójka naprawdę rozwinęła to, co uwielbiam właśnie w grach, czyli jednak te rysowane tła, rysowane portrety różnych kreatur, które można przyzwać. Nie wiem, czy grałeś kiedykolwiek, ale naprawdę polecam.
Miałem okazję chwilę zagrać. Mam zresztą dostęp do tej gry dzięki Iroxowi, którego tutaj specjalnie pozdrowię pod tym względem, ponieważ on tą grę ma na GOG-u i jakby u mnie po prostu udostępnił mi instalkę, skoro ten system na to mu pozwala. Dlatego wspierajcie GOG-a, piękne cię mać. I takim cudem mam tą grę, ale Nie wiem, jakoś ostatnio nie mogłem się zebrać. Może w najbliższych dniach spróbuję jeszcze raz zainstalować, nie wiem, odpalić kampanię czy coś, bo do gry zawsze chciałem dłużej usiąść, ale po prostu nie mogłem ogarnąć tego systemu. Był dla mnie tak dziwny, inny, że musiałbym do tego chyba instrukcję jakoś znaleźć w końcu.
Nie, no system jest bardzo prosty. Naprawdę przypomina Heroesy. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że w każdym zamku posiadasz pewnego awatara, czyli tak jakby strażnika zamkowego, który jest naprawdę bardzo silny i żeby wróg mógł spacyfikować twoje siły całkowicie i zdobyć twój zamek, to potrzebuje naprawdę bardzo mocnej armii.
No to
nawet kilku sztuk tej armii. Tak więc poczekaj. Tak więc na samym początku możesz liczyć na to, że twoje zamczysko jest bezpieczne. I jeszcze przez dłuższy czas będzie bezpieczne.
No to...
Natomiast...
To właśnie zostało mi przedstawione przez Roxy na dzień dobry, że utrata zamku to nie jest to, co w Heroesach, że nie masz armii, bach, wchodzę ci do zamku, nie masz zamku, ha. Nie, tutaj jest ten wielki właśnie cholerny awatar i przebić się przez to jest bardzo ciężka impreza,
tak,
dlatego
tak.
Też większość scenariuszy nawet nie polega na tym, żeby zniszczyć zamek przeciwnika, tylko są jakieś inne wymagania. Stąd też właśnie tym bardziej mnie to zaintrygowało, żeby w końcu zagłębić się w tą grę.
No i dokładnie. I teraz w Disciples 2 masz coś takiego, że jednostki ewoluują i po jakimś czasie jesteś w stanie, po uzbieraniu odpowiedniej ilości surowców, jesteś w stanie wykupić jakiś upgrade dla jakiejś jednostki i te upgrade'y są permanentne. Czyli dla przykładu z jakiegoś czarodzieja możesz zrobić arcylisza albo arcyczarodzieja i każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy, każdy wygląda inaczej. I też... Po prostu inaczej się tym gra, tak więc może to nie jest duża, wiesz, duża swoboda w tym, jak jesteś w stanie komponować tą armię, ale naprawdę takie rzeczy sprawiają, że Disciples jest po prostu grą ciekawą, która wydaje mi się, że była wydana trochę czasu po Heroesach trzecich, natomiast graficznie i właśnie ten design tych postaci, te upgrade'y, które powodują, że na przykład taki piekielny pies zmienia się w jakiegoś super lisza, czy tam obojętnie jakiegoś, wiesz, tam są naprawdę bardzo ładne. I też fabularnie gra jest ciekawa, bo z tego co pamiętam, ja mam złotą edycję kupioną na Greenman Gaming i kiedy ostatnio grałem, a to było już jakiś czas temu, to pamiętam, że przechodziłem kampanię Sił Zła i tam właśnie masz Damiana, który jest dzieckiem, które jest tam wcieleniem Boga Zła, czy tam jakiegoś diabła. I ogólnie rzecz biorąc, cała oś fabuły otacza się wokół niego i te stawki, kiedy on coś mówi, albo na przykład kiedy postacie między sobą rozmawiają, to wygląda bardzo komiksowo. Pojawia się postać, jej wizerunek, pojawia się to, co mówi w formie tekstu i też słyszysz głos. No nie? I to jest, można powiedzieć, taki standard, ale mimo wszystko to, w jaki sposób ci aktorzy między sobą dyskutują, już wystarczy, żeby jednak na ciebie wpłynąć w sposób taki ciekawy. To jest mniej więcej styl prowadzenia fabuły, który jest bardzo podobny do Warcrafta trzeciego. Tak więc jeśli to ci podchodziło, to Disciples 2 też ci podejdzie.
Nie, Disciples 2 jak najbardziej mi podchodziło, bo próbowałem tej kampanii i wiesz, z grubsza tam zacząłem rozumieć mechanikę, ale jeszcze właśnie nie na tyle, żeby czuć się w tej grze tak swobodnie, jak poczuwam się zazwyczaj w Heroesach trzecich. Ale co chodzi jeszcze o ważny aspekt Disciples, który pominąłeś moim zdaniem, a zdaję sobie sprawę, że mogą nas słuchać, tak? Ludzie, którzy tej serii nie znają, to jest fakt tego, jak wygląda struktura armii, że tak naprawdę te jednostki kupujesz pojedynczo i to tak bardzo pojedynczo, że masz
Tak.
głównego swojego bohatera i tam maksymalnie możesz mieć ze sobą 5 jednostek, które to właśnie zdobywają ten poziom doświadczenia i potem dzięki tym upgrade'om, o których wspomniałeś, mogą one ewoluować w kolejną stronę, ale musisz je jeszcze wytrenować, co też dużo bardziej wpływa na twoje przywiązanie się do tej armii, co jest rzecz, która moim zdaniem jest fenomenalną różnicą względem Heroesów. To jest tak bardzo fajny i oryginalny aspekt tego typu gier. No, dla mnie to była nowość osobiście, czy faktycznie to była nowość, ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem takim znawcą RTS-ów jak mój tutaj przyjaciel Usul, który parę razy nawet, że tak powiem, za moim pośrednictwem wtrącał się do dyskusji w komentarzach odnośnie głównie XCOM-a. Ale gdyż on to pamięta czasy premiery Dune'y pierwszej jako RTS-a i dla mnie on jest taką, że tak powiem, księgą, co chodzi o stare rzeczy i gry strategiczne, Ale niemniej jednak, no, to wydaje mi się też rzecz taka, która pojawiła się tylko jak dotąd w Disciples i też chyba została troszkę zapomniana.
Wiesz co, no, jak mówisz już właśnie o tym, że to przywiązanie do armii i tak dalej, rzeczywiście o tym zapomniałem i tutaj się przyznaję, ale to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i tam poszczególne jednostki, o ile dobrze kojarzę, zdobywają doświadczenie też. Twój bohater jest w stanie zdobywać doświadczenie i potrafi być potem naprawdę potężnym badassem, tak więc to jest super. A jeśli chodzi o takie starsze gry, skoro już wymieniasz Dune, to przypominam sobie Steel Soldiers. Coś, w co grałem jeszcze, kiedy nie miałem swojego peceta, a byłem naprawdę bardzo młody i siedziałem u sąsiada, który miał jeden z lepszych komputerów, jak na tamte czasy na osiedlu, i właśnie pokazywał mi, graliśmy razem w Steel Soldier wspólnie. Bardzo fajna gra. Kiedyś nawet była sportowana na Androida, z tego co kojarzę, więc każdy, kto chciałby sprawdzić, to myślę, że warto uderzyć. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że mimo wszystko to nadal jest tak, że jeśli chodzi o gry strategiczne, to ciężko jest porównywać cokolwiek aktualnie ze StarCraftem, dlatego że StarCraft staje się grą ligową, staje się grą, gdzie ludzie zarabiają naprawdę bardzo dużo pieniędzy i wątpię, żeby cokolwiek potrafiło się przebić przez StarCrafta, dlatego że ta gra jest po prostu zbyt popularna. I tak naprawdę, jeśli będziesz chciał zrobić cokolwiek, co w ogóle będzie się ocierać o gatunek strategii, to zawsze będzie jednak porównywalne ze StarCraftem.
I
Zawsze.
właśnie teraz przyszedłeś do ciekawego aspektu, bo jak to wspomniałeś, ocierać się o gatunek strategii, a nie tylko samych RTS-ów. I o ile zgodzę się z tym, że StarCraft obecnie jest niepokonany w temacie RTS-ów, zwłaszcza online, o tyle to już na przykład w przykładzie RTS-ów typowo singlowych, StarCraft palm pierwszeństwa nie dzierży. Z tego względu, że tak naprawdę ten rynek nie jest całkowicie zdominowana przez StarCrafta. Jest jeszcze parę tytułów, które mają się całkiem dobrze i żyją. I chodzi mi tutaj o serię Total War, która bezsprzecznie dalej ma się bardzo dobrze. I serię Hearts of Irons i Europa Universalis i wszystkie im gry bliźniacze, które
No w
mają się
sumie
troszkę
cywilizacja też.
i cywilizacja, tak, ale co chodzi jeszcze o co.
Warhammer.
No, Warhammer tutaj ma się obecnie troszkę gorzej, ponieważ THQ padło i nie wiemy w sumie, co z tego wyjdzie. Nie pamiętam, kto przyjął Relika, ale chyba Sega. I chyba nie przyznali się, co dalej z tego będzie. Tak czy inaczej, nie, co chodzi o komputerowe Warhammery, sytuacja jest obecnie, powiedzmy sobie wprost, do chrzanu. Ale Europa Universalis, Hearts of Iron, czyli tak naprawdę Europa Universalis w czasach II wojny światowej. Bardzo dobre gry strategiczne, nie cieszące się dużą popularnością. I to akurat będzie też właśnie dobry przykład odnośnie przyczyn spadku popularności gatunku. Dlaczego? Dlatego, że poziom skomplikowania tych gier jest naprawdę wysoki, ale dobra, ktoś powie, dobra, StarCraft też jest przecież bardzo mocno skomplikowany, bla, bla, bla.
Nie aż tak bardzo.
Nie aż tak bardzo, ale nawet nie o to chodzi, bo w StarCraft w gruncie rzeczy, jak się w to wgłębisz, naprawdę jest mocno rozbudowany,
O, jak najbardziej.
Ale właśnie, jak się wgłębisz, Europa Universalis, Hearts of Irons, one ci tam po prostu uderzają. Bam! Wielka księga przed tobą, instrukcja, ucz się albo zginiesz. Podstawowym problemem gier strategicznych moim zdaniem jest po prostu sam fakt, że poziom wiedzy, jaki musisz mieć na starcie, żeby grać w to, jest zwyczajnie za wysoki dla przeciętnego gracza. Sam fakt, że musiałbyś siedzieć, uczyć się, poświęcać na to nieraz całe dni, żeby móc w ogóle jakiś scenariusz rozegrać w pełni i nie dostać momentalnie w pierdziel od wszystkich przeciwników, którzy cię otaczają, zwyczajnie ich przygniata i odstrasza.
Jak najbardziej. Ja wielokrotnie słyszałem, jak Świder oraz Irox grali w Europa Universalis, i szczerze powiedziawszy, gdybym kiedykolwiek słyszał kogoś, kto gra w StarCrafta, a już wielokrotnie słyszałem, to poziom skomplikowania jednej gry i drugiej gry jest ciężko porównać. Dlatego, że w Europie Universalis zwracasz uwagę, nie wiem, wydaje mi się, że na jakieś 500 czynników w trakcie grania
Znaczy tak,
ciągle.
Europa to jest zdecydowanie co chodzi o rzeczy, którymi musisz zarządzać, gra bardziej rozbudowana. Tutaj nawet Aki, wydaje mi się, nie będzie próbował się ze mną o to sprzeczać.
No nie wiem, gra w czas.
Słuchaj, Zwykła matma. W StarCraftie rzeczy, o które musisz zadbać, to jest twój food supply, psi czy inne gówno, czyli limit jednostek, to jest twój poziom minerałów, to jest twój poziom gazu. Na przykładzie Hearts of Irons, sam wiem, że musisz zadbać o pieniądze, politykę zagraniczną, odpowiednią ilość drewna, odpowiednią ilość ropy, odpowiednią ilość złóż metalu, odpowiednie zagospodarowanie terenu, infrastruktura i mogę ci jeszcze wymieniać tutaj paręnaście innych rzeczy, których sam w życiu nie zrozumiałem, po co mam pilnować, ale wiem, że nie mogły być poniżej jakiegoś poziomu. Tak więc te gry
No i
są
też
na.
rzeczywiście zwracać uwagę na to, co robią wszystkie kraje wokół ciebie, dlatego że one też
Dokładnie.
mają dokładnie to samo co ty. Tam komputer siedzi i myśli, i on zawiera sojusze, on knuje, on wysyła jakichś ludzi po to,
Szpiegostwo.
żeby.
Też
Tak,
jest
żeby.
szpiegostwo w
Tak.
obydwu grach, a w Europie Universalis do tego wszystkiego dochodzi religia. Pach! Tu
Tak,
się
ale
zaczynają
religia
cuda.
jest ogólnie nieprzyjemna, dlatego że tam przy okazji masz jeszcze coś takiego, że niektóre miasta mogą przechodzić dlatego, że na przykład mają dostęp do granicy z państwem, który ma zupełnie inną religię, mogą przechodzić na religię, którą ma to państwo, dlatego że tam na przykład są jakieś szlaki transakcyjne, czy też komunikacja jest znacznie lepsza, tak więc na przykład to miasto przechodzi na inną religię i zaczyna się problem, jak nawrócić to miasto na religię, którą obsługuje całe twoje państwo. Potem na przykład to miasto zaczyna być włączane bezpośrednio, bez twojej wiedzy do tego kraju. To na przykład zaczynasz wydawać jakąś mini wojnę tamtemu krajowi. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Tego się słucha po prostu z zainteresowaniem, chociaż po jakimś czasie to jest męczące i to chyba odróżnia Europę Universalis od StarCrafta czy Hearts of Iron, że te gry, właśnie te naprawdę bardzo skomplikowane gry strategiczne, one po jakimś czasie naprawdę zmuszają człowieka do odpoczynku, a wiem, że w StarCrafta ludzie potrafią grać przez kilka godzin
Wiem,
non-stop,
dlatego że w
natomiast no.
StarCraftie mimo wszystko rozgrywkę pojedynczą możesz zakończyć powiedzmy nawet od 20 minut do godziny. Rozgrywasz jeden pojedynek, czy grę w więcej osób, mecz, tak czy inaczej. Co chodzi o pojedynczy scenariusz, czy na przykład jedną wojnę w Europie Universalis, czy wspomnianym Hearts of Iron, zwłaszcza jeżeli grasz na singlu, możesz to ciągnąć sobie przez parę tygodni. Ja pamiętam, że moje początki zawsze kończyły się tak, że w ciągu 2 tygodni zabawy, gro i tak dalej, próby nauczenia się, jeszcze nigdy wojna się nie zaczęła. Zawsze
Ale
wymiękałem w międzyczasie. Nie, sorry, wojna zimowa, bo zawsze bawiłem się Związkiem Sowieckim.
ja się zastanawiam, czy do gier strategicznych możemy też włączyć takie gry jak na przykład Tropico albo Evil Genius.
A jak najbardziej. Dlaczego by nie? To, że gra nie ma jakiegoś aspektu prowadzenia otwartej wojny, nie skupia się na aspekcie militarnym, nie dyskwalifikuje jej jako gry strategicznej. Teraz patrzę na swoją półkę z grami i przypominam sobie o Anno 1701, która to też jest strategią ekonomiczną. SimCity, niedawno wydane. Ile czasu musieliśmy czekać na SimCity? Ilu konkurentów ma SimCity?
No, ma dość sporo.
No!
Jest starsza wersja SimCity, jest City XL.
Tak, dobra,
Słuchaj,
okej,
starsza
zagiąłeś mnie.
wersja SimCity, czyli SimCity 4, jest znacznie bardziej rozbudowaną grą od tego najnowszego wydania z 2013 roku. Tak więc wszyscy ci, którzy się zawiedli na aktualnym SimCity, mają naprawdę bardzo
Szczerze?
dużo, tak?
Po tym jak rozmawiałem z osobą, która już tą grę kupił po premierze, gra w nią trochę czasu, powiedział, że tak naprawdę poza tym, że masz obecnie mniejszy teren do dyspozycji, ta gra niczego nie straciła.
Wiesz co, tak, zarządzanie tymi mieścinami na mapie tej całej dużej może być pewnym wyzwaniem, owszem. Niemniej SimCity posiada te problemy, że w dużej mierze gra oszukuje. I oszukuje chociażby w ten sposób, że liczba mieszkańców jest naprawdę zawyżona i to zdecydowanie zawyżona, kilkukrotnie. Druga sprawa, jeśli chodzi o ogólny przepływ informacji, jakichkolwiek, czy to na przykład informacja o tym, że zostały zbudowane nowe fabryki, które dostarczają czystą wodę, albo dla przykładu elektrownia, która dostarcza prąd. Wszystko to jest zaprogramowane w ten sposób, że jeśli masz rzeczywiście skomplikowany system dróg na mapie, to do niektórych miejsc ten prąd nie dociera. I to jest wina tylko i wyłącznie tego, że cały system, jaki w ogóle podpiera SimCity, działa w ten sposób, że stosuje regułę prawej dłoni albo lewej dłoni, jak kto woli. Czyli na każdym możliwym zakręcie po prostu wybiera ten zakręt i przechodzi, tak jakby w cudzysłowie, cały labirynt tej drogi, wykonując jak najmniej optymalną drogę, czyli wykonuje wszystkie możliwe zakręty i teoretycznie to by było w porządku, gdyby ten system w pewnym momencie się nie gubił, ale są momenty, kiedy on się totalnie gubi i kiedy dla przykładu masz dwie oczyszczalnie ścieków, to w tym momencie pracuje tylko i wyłącznie jedna, mimo że stoją obok siebie. To jest ponoć wytłumaczone tym, że możesz mieć tylko jedną oczyszczalnię. Nie wiem, ja tutaj się nie znam do końca, dlatego że tak widziałem na streamie. Inny przykład. Były zbiorniki retencyjne z wodą, które dostarczały wodę dla całego miasta. Niemniej część miasta nie dostawała wody. Teraz pytanie dlaczego? Nie wiadomo. Więc tam są problemy, naprawdę. Przy okazji jeszcze udowodniono niedawno, że ludzie, którzy mieszkają w SimCity, czyli te NPC teoretycznie.
Simy, de facto.
O, de facto simy. Działają w ten sposób, że nie posiadają swojej, nie posiadają swojej tożsamości.
No, tego one działają... są Simsy.
Nie, widzisz, to nie, 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 nie.
Tak, tak żartuję sobie z tego.
Bo w SimCity 4 wyglądało to w ten sposób, że każdy mieszkaniec miał swój dom, wychodził rano z domu, jechał do pracy, do której został zatrudniony, do której miał szansę się dostać, albo jechał na rozmowę kwalifikacyjną o pracę i spędzał w tej pracy pewien okres czasu, a następnie wracał do domu. Jeśli był jakiś sklep, to jechał do sklepu i na przykład wracał do domu. Kiedy była sobota i niedziela, to Sim jechał na przykład na, nie wiem, na przykład do fryzjera albo do kina i wracał do domu.
Na nocną zmianę do pracy, a nie, sorry, tam nie ma.
Niektóre, niekiedy tak było, jak na przykład była praca wieczorna dla policjantów, to były Simy, które wieczorami na przykład wychodziły z domów i szły na posterunek policji, bo tam pracowały. I każdego tego Sima mogłeś śledzić. Każdy z tych Simów był indywidualnie sterowany przez komputer i to była indywidualna symulacja, dlatego że on miał swoje potrzeby, on miał swoje preferencje, on miał swój poziom zdrowia, on miał swój poziom życia i ogólnie rzecz biorąc, na przykład kiedy był chory, to ten poziom życia mu spadał. Jeśli nie znalazł szybko jakiejś opieki, jeśli w okolicy nie było żadnego szpitala, no to musiał gdzieś tam jechać na przykład bardzo daleko, żeby skontaktować się z jakimś lekarzem internistą i w międzyczasie mógł umrzeć. Natomiast w tym najnowszym SimCity z 2013 roku działa to w ten sposób. Każdy człowiek w tej grze, każdy Sim w cudzysłowie, to jest agent. On nie ma swojej tożsamości i działa to tak, że kiedy powstają nowe domy, to najpierw te nowe domy się budują, a potem ludzie, posługując się regułą prawej dłoni, zaczynają skręcać do tych domów w takiej kolejności, że dopóki nie zapełni się pierwszy dom z kolei, to ludzie nie idą do następnego, tak? Więc jest kolejka ludzi i teraz tak, wszyscy idą do pierwszego, pierwszy się już zapełnił, to teraz wszyscy idą do drugiego, potem wszyscy idą do trzeciego i tak dalej. Okej, oni się teraz wprowadzają, więc możemy powiedzieć spoko, tak powinno to wyglądać. Ale problem polega na tym, że z samego rana ci wszyscy ludzie idą do pracy i teraz wszyscy wychodzą na ulicę i teraz idą tak, wszyscy idą do pierwszego zakładu, dopóki on się nie zapełni, potem idą do drugiego zakładu, dopóki on się nie zapełni, do trzeciego zakładu, dopóki on się nie zapełni i tak dalej, i tak dalej. Okej, może po raz pierwszy idą do tej pracy, więc spoko, jeszcze jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ale co się dzieje potem? Potem wszyscy wracają do domu i wszyscy wchodzą do pierwszego domu, który mają pod ręką, potem do drugiego domu, który mają pod ręką, tak długo, aż się on nie zapełni, potem do trzeciego, czwartego i piątego i tak dalej, i tak dalej. Ta gra nie jest żadną symulacją. Ci ludzie nie mają żadnej tożsamości, te simy nie mają żadnej tożsamości i dla przykładu policja, która będzie starała się zapobiec jakiejś kradzieży czy coś takiego, jeśli będzie kradzież po drugiej stronie ulicy, to ta policja nie przejdzie przez ulicę na drugą stronę, tylko będzie pokonywać ogromny dystans po to tylko, żeby zakręcić i wrócić, dlatego że posługuje się zawsze regułą prawej dłoni i za każdym razem będzie działać tylko i wyłącznie do najbliższej jednostki, która wymaga jej interwencji. To można powiedzieć o takim polu, że jeśli to pole wymaga jej interwencji, to ona się tam pojawi w pierwszej kolejności. Tak więc jeśli mamy dwa budynki, które się palą, to najpierw straż pożarna będzie gazić pierwszy, poczeka aż ten drugi, no w konsekwencji no może nie poczeka, ale spłonie, ten drugi spłonie i straż pożarna po prostu wróci do bazy. Tak więc ta gra jest tak strasznie uproszczona w stosunku do poprzednich części, że szczerze powiedziawszy, ciężko tutaj mówić o grze Sim.
Ja nie nazwałbym tego uproszczenia w mechanice w takim razie, ponieważ ta gra nie została uproszczona, po prostu gra została zwyczajnie stępiona, bo to jest najzwyczajniej w świecie tempota sztucznej inteligencji, a nie uproszczenie mechanizmów gry. Te mechanizmy nie są prostsze, one są głupsze.
One są głupsze zdecydowanie.
Wydaje mi się, że stwierdzenie, że gra jest prostsza, jest w takim razie bardzo mylne, bo granie w tą grę nie jest prostsze. Ba, staje się w tym momencie koszmarem, bo to jest najzwyczajniej w świecie łopato-idiotologia po pełnej
linii. Tak, ale też zasięg niektórych jednostek w tej grze działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy stawiamy coś, na przykład szpital albo szkołę, to te jednostki, raczej to ten szpital, on ma pewien zasięg, gdzie ludzie zaczynają się cieszyć, kiedy są w jego zasięgu, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że tam jest szpital. Teraz, co się dzieje, jeśli ktoś spoza tego zasięgu potrzebuje pomocy i musi się udać do szpitala? Część z mieszkańców nie ma najmniejszego pojęcia, że w mieście jest szpital. Tak więc to też jest kolejny problem SimCity. Ta gra jest zgwałcona, jeśli chodzi o swoje możliwości i tak jak wygląda naprawdę bardzo ładnie, to tak, mamy bardzo dużo kontrowersji, które ją otaczają i fakt tego, że wcale nie musiała być nie musiała być always online, nie ma tam żadnych zaawansowanych symulacji. Liczba mieszkańców jest zawyżona kilkukrotnie, dlatego że widać było zdjęcia mieściny w SimCity w 2013, która miała 60 tysięcy mieszkańców, a potem ktoś zrobił zdjęcie tego samego miasta, czyli nie tego samego miasta, ale miasta SimCity 4, które miało 60 tysięcy mieszkańców i uwierz mi, porównanie wielkości tych miast było po prostu porażające i przykro mi się robiło, kiedy myślałem o SimCity, bo SimCity kłamie w żywe oczy po prostu. To przy okazji, jeśli jeszcze dochód mieszkańców ogólnie w SimCity 2013, czyli tym najnowszym, jest bardzo łatwo utrzymać wysoki dochód. Przychody w ogóle miasta są naprawdę duże. Nie wiadomo, jak to działa do końca, ale tam naprawdę jest o wiele łatwiej niż w poprzednich częściach SimCity. O wiele łatwiej. Więc tutaj w tym SimCity, z tego co widziałem, ludzie najczęściej biorą kredyty po to, żeby budować jakieś stadiony albo coś takiego. Natomiast kiedy słyszałem Iroxa, jak grał w SimCity 4, to ja pamiętam, że on tam brał kredyty, żeby w ogóle żyć. żeby dało się cokolwiek zrobić w tym mieście. Tak więc stopień rozbudowania tych gier jest nieporównywalny i to jest na pewno dobry wstęp, wiesz, to jest dobry wstęp do gier z serii Sim, ale można iść wstecz i zacząć od SimCity 2013, nauczyć się tego, a potem przeskoczyć na o wiele trudniejsze SimCity 4, które jest nadal ładną grą.
Ale de facto zauważ dalej, mówimy o tym, że gra nie jest rozbudowana w kontekście poprzedniej części. Niestety jako gra, jako w porównaniu do innych gatunków, no dalej podtrzymujemy tutaj, że tak powiem, dowody na to, że strategie są cholernie skomplikowane w gruncie rzeczy i już na początku bardzo dużo od graczy wymagają. Jednak wydaje mi się, że to jest chyba najważniejszy argument, dlaczego strategii nie cieszą się taką popularnością, jaką byśmy sobie życzyli.
No, wiesz co, na pewno mają grupę ludzi, którzy doceniają to, że strategie wychodzą, ale zdecydowanie nie są najpopularniejszym gatunkiem. I to też jest kwestia tego, że po prostu są zaawansowane, są skomplikowane, wymagają dużo czasu. Ale ja nie będę się tutaj zasłaniał argumentem, że wymagają dużo czasu. Wydaje mi się, że fakt jest taki, że po prostu są skomplikowane i niewiele ludzi ma ochotę grać w skomplikowane gry. Zdecydowana większość woli jednak gry proste, które nie wymagają dużo i po prostu są przystępne.
Jeszcze co chodzi o strategie turowe. XCOM. Boże, jaki to jest prosty przykład do tego, o czym dyskutujemy. Przecież ta gra tak naprawdę celowo została w wielu miejscach uproszczona właśnie dlatego, żeby mieć pewność, że ona się sprzeda.
No,
nie powiesz mi, że
tak.
Nie.
Nie wiem, czy została uproszczona specjalnie, ale na pewno jest uproszczona.
No, wydaje mi się, że to jednak to jest ten zasadniczy powód, bo to... Sorry, każdy by na to wpadł, nawet Bobby Kotick.
Ale wiesz co, skoro mówisz o XCOMie, to ja wymienię coś, co jest również pewną strategią turową, którą ja wspominam bardzo dobrze i uważam za jedną z najlepszych w gatunku. To jest Final Fantasy Tactics. Jedna z moich ulubionych gier.
Na PSX-a?
Na PSX-a, tak. I na...
Zacząłem. Czemu nie skończyłem? Ciężko mi powiedzieć. Gra już od początku pokazuje, że to nie jest takie klikaj na pałę i leć przed siebie i wygrywaj grę.
Tak,
To
to
się
nie, nawet
zgadza.
w pierwszej walce tej początkowej, jeśli ktoś jest nierozgarnięty, to można zginąć, a to jest tylko i
Udało
wyłącznie
mi się.
wstęp.
Jestem
O,
wybitnie zdolny. Udało mi się.
brawo.
Nie, sorry, nie tą pierwszą z tymi innymi bohaterami, tylko tą pierwszą, że tak powiem, którą samodzielnie prowadzisz już, jak masz tych faktycznie niskopoziomowych bohaterów. Trzy podejścia, kolega się ze mnie śmiał, że się mocno przejmuje i tak
Ale
dalej. A
to
jego
jest
podstawowe
możliwe.
stwierdzenie, stary, norma, ucz się prawdziwych gier.
Tak, to jest możliwe i to było dość częste. Zginąć w pierwszych etapach Final Fantasy nie jest wcale ciężko i szczerze powiedziawszy, nie potrafiłbym się śmiać z kogoś, dlatego że gra potrafi być trudna i potrafi pokazać pazur. Szczególnie jest walka z jednym z bossów, który miał na B, na imię B, nie pamiętam już
Dalej
dokładnie, jak się
nawet nie
nazywa.
doszedłem, nie pomogło.
Balrog chyba, tak mi się wydaje. Tak
Ciekawie
czy inaczej, to był.
podobnie brzmiąca nazwa.
Tak, to był demon właśnie z piekła. Walka była dość trudna. Jeszcze na samym początku walki można było ukraść zbroję Kenji, jedną z takich. Ogólnie w tej grze też było bardzo ciekawy fakt tego, że część ekwipunku, który był jednym z lepszych, a o ile nie najlepszym, trzeba było po prostu kraść. I to była tylko i wyłącznie jedyna szansa w grze. Jedna walka, możliwość tylko i wyłącznie w trakcie właśnie tej walki i ona potem znika, ta możliwość jej już nie ma, dlatego że no, miałeś swoją okazję, nie wykorzystałeś jej. Ale tak czy inaczej, gra potrafiła być bardzo trudna, naprawdę. I później jeszcze pod sam koniec gry pojawiał się pewien dungeon, który miał, o ile dobrze kojarzę, 10 poziomów. I na ostatnim z tych poziomów walczyliśmy z Zodiakiem. Jeśli mieliśmy Summonera i Summoner przeżył atak Zodiaku, który był, o ile dobrze kojarzę, 13 summonem czy 12 summonem, czyli tym najpotężniejszym ofensywnym, to wtedy potrafił się nauczyć tej umiejętności. I też bardzo wiele było przypadków, kiedy postać po przeżyciu jakiegoś ataku danej klasy była w stanie nauczyć się umiejętności, którą nią zaatakowano. Tak więc ona była naprawdę rozbudowana i sposobów na budowanie ekwipunku, na budowanie twojego składu, na zdobywanie poziomów i zdobywanie poziomów pracy, dlatego że tam były job points, czyli awansowałeś w danej klasie, ale też awansowałeś jako postać osobno. Tak więc no, naprawdę bardzo rozbudowana gra z piękną muzyką, ze śliczną grafiką, która była rysowana ręcznie. To są tak zwane sprite, jeśli ktoś kojarzy. I wydaje mi się, że tam mają chyba tylko 32 na 32, czyli mnóstwo pikselków, ale naprawdę świetna gra, która ma wzruszającą fabułę, wkurzające momenty i taka kwintesencja właśnie tej turówkowości, którą uwielbiam.
Krótko mówiąc, worth it po dzień dzisiejszy. Still worth
Zdecydowanie.
it. Wiesz co,
Zdecydowanie.
z gier jeszcze takich strategicznych, które też potrafią łatwo uderzyć skomplikowaniem, o której ty na pewno, jestem pewien, że ty będziesz mógł dużo powiedzieć, ja tylko mogę tyle powiedzieć, że faktycznie, grając w demo, poziom skomplikowania tej gry mnie zmiażdżył, po dziś dzień nie zebrałem się do tego, żeby podejść i gra, o której jeżeli bym zapomniał, to Aki bym nie powiesił za jaja, czyli Jagged Alliance 2,5.
Aha, Jagged Alliance. No tak. Zdecydowanie bardzo fajna gra, zresztą bardzo podobna do Falloutów, tak więc to też chyba warto powiedzieć, że ogólnie to jest taka rodzina tych gier, które są do siebie dość zbliżone. I tam tak naprawdę nie chodzi o samą żonglerkę, jeśli chodzi o statystyki, ale bardziej o strategię, czyli to, w jaki sposób podchodzę do misji, jak planuję sobie wejście do jednego budynku to czasami jest kilka godzin kombinowania, może nie kilka godzin, ale powiedzmy godzina kombinowania, wczytywanie save'ów, robienie rekonesansu, kto znajduje się w środku, jak potem będę strzelał, jak zapewnię sobie drogę odwrotu i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo rozbudowana gra, zresztą tak jak Fallouty, która gwarantuje naprawdę bardzo dużo satysfakcji, jeśli uda nam się coś zrobić dobrze. Niemniej...
Jak na tamte czasy pamiętam, że to akurat bardziej z recenzji, ale tak samo i z wypowiedzi jakiego, bardzo dobrze rozbudowane i zrobione algorytmy sztucznej inteligencji i fakt, że po wczytaniu quicksave'a te postacie przeciwnika potrafią cię dalej zaskoczyć, nawet po dziś dzień tym, że nagle wpadną na inny pomysł zrobienia czegoś tam.
No, Tak, chociaż wiesz co, wydaje mi się, że myślisz tutaj o Jagged Alliance, który jest już zbudowany o patcha, nieoficjalnego patcha, który nadal jest rozbudowywany zdecydowanie i on jeszcze nie zaznał swojej ostatniej wersji. Jagged Alliance nadal zyskuje coraz więcej i ostatnio, jak pamiętam, kiedy rozmawiałem z Akim, to rozmawialiśmy o patchu 1.4 chyba, bo jest 1.3, który jest już sławny wśród graczy, ale jest też 1.4, który wprowadza bardzo ciekawe rzeczy, tak jak na przykład przebieranie się w strój wroga, który został zabity w sposób, znaczy z broni białej, tak, że nie wywołało to krwawienia, tak więc mundur nie jest ubrudzony. Nie wiem dokładnie, czy tak, ale wiem, że na pewno można było przebierać się odpowiednią klasą w strój przeciwnika i też nosząc odpowiedni ekwipunek na zewnątrz można było zmylić niektórych przeciwników, jeśli staliśmy odpowiednio daleko. Tak więc dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, ale niemniej to tak naprawdę jest dzięki temu modowi, dzięki tej modyfikacji. To Jagged Alliance rzeczywiście dużo zyskuje. Bez tej modyfikacji to jest dobra gra, ale chcesz grać na modzie, wiesz. Mm-hmm. No. Więc Fallouty też, skoro tak, już jesteśmy w tym
temacie. Przy tym, mimo że ktoś powie, ale zaraz, pierwsze Fallouty to RPG i w ogóle. Dobra, ale dalej mamy tu rozbudowaną walkę turową i de facto tak samo można powiedzieć o wspomnianym wcześniej Final Fantasy Tactics, że jest RPG, ponieważ gra jest po dziś dzień traktowana jako strategia turowa łamane na RPG.
Mm-hmm. Tak. Dokładnie tak. Wiesz co, jeśli rozmawiamy ogólnie o Falloutach, to jednak smutno jest pomyśleć, że musi nam jednak przemknąć przez tą konwersację słowo Fallout 3, bo gra jest straszna i to jest przykład tego, jak nie robić ani gry fabularnej, ani innej tego typu, zważywszy na to, że jest pozbawiona bardzo wielu rzeczy i jeśli spojrzymy sobie na Obliviona albo jeśli spojrzymy sobie na Skyrima, te gry na pewno posiadają wiele ciekawych sytuacji, które można przeżyć i wiele ciekawych jaskiń, które można odkrywać i wiele ciekawego sprzętu, który można zdobywać, ale mimo wszystko jednak czegoś im brakuje i dla mnie taką grą nadal jest Fallout 3 i też Fallout New Vegas, który ponoć jest trochę lepszym Falloutem, bardziej takim otwartym, gdzie rzeczywiście widać konflikty jakiejś frakcji, ale nadal to są rzeczy, o których ja nie rozmawiam otwarcie, bo nie podobają mi się te Fallouty bardzo i nie podoba mi się kierunek, w którym poszły i mam nadzieję, że Fallout 4 nie będzie taką rzeczą, nie będzie przypominał właśnie takiego Fallouta 3, ale wiem, że mamy przecież Wasteland 2, które jakoś nieodłącznie kojarzy mi się z Falloutem Tactics, nie wiem dlaczego, może dlatego, że po prostu wygląda bardzo podobnie. Fallout Tactics, którego lubię i mówię tutaj wprost, jestem na pewno miłośnikiem Fallouta drugiego, ale Fallout Tactics również bardzo lubię i nie uważam, żeby był najgorszy ze wszystkich możliwych Falloutów, bo w bezpośrednim porównaniu wybrałbym Tactics zamiast trójki. Tak więc to też chyba coś znaczy.
Fallout Tactics, jakim Falloutem by nie był, to grą strategiczną turowo jest naprawdę solidną.
Tak, tak, tak. Moim zdaniem na pewno. I ma ukryte jaskinie, ma różne random eventy, ma ciekawe bronie przeciwników, ma fabułę.
Ma humor,
tak. Znajdujemy Riddicka nawet w grze.
Wiele innych postaci.
A jest, jest. Jest ubrany tylko i wyłącznie w koszulę i ma gogle i siedzi w cieniu. To jest fajna sprawa. No, tak mamy na przykład takie fajne rzeczy jak otwarcie lodówki, w której są miny przeciwpiechotne i one się uruchamiają i nas zabijają. I wiesz, potem możemy podyskutować o tym w mieście i mówić, że to jest śmiercionośna lodówka i nie zbliżajcie się do niej. Możemy uwolnić burdel i potem dostawać zniżki w burdelu. To jest fajna gra, to jest naprawdę fajna gra, która ma dużo ciekawych, zawiłych questów, ale na pewno nie tak bardzo rozbudowana jak Fallout 2, tutaj nie możemy się oszukiwać, niemniej nadal dobry Fallout.
No i tak wychodzi, że tak powiem, mam potwierdzenie na to, że jednak mimo wszystko StarCraft 2 nie jest przykładem super mega rozbudowania i hiper oblężenia pod względem gry single player. Nie mówię, że kampanie w StarCraftie są złe, w żadnym wypadku, ale co chodzi o strategie single playerowe dla jednego gracza, są tytuły, które są trudniejsze i ambitniejsze i to bezsprzecznie. Co chodzi jeszcze o twoje wcześniejsze stwierdzenie, że StarCraft bezsprzecznie króluje w grach wśród gier około strategicznych. Kolejnym moim argumentem, dlaczego nie, będzie teraz kwestia multiplayera, ponieważ gry jako gatunek MOBA, które wywodzą się z Doty, są dużo popularniejsze i bez zawijania w bawełnę. Chodzi mi tutaj o LOLa.
Nie.
Gra jest, to jest gra okołostrategiczna. Taka prawda, wywodzi się z tego gatunku i widać te korzenie. Niestety, chcąc, nie chcąc, jak już mówimy tak samo o grach około przygodowych, około RPG-owych, tak samo około strategiczne moby podpadają pod tą kategorię idealnie. I pod tym względem StarCraft na popularności w tym porównaniu StarCraft przegrywa bezsprzecznie.
Ale wiesz co, mówimy o grach, które nie są aż tak bardzo popularne, a LOL niewątpliwie należy do gier, które są ogólnoświatowe, w które gra ile tam, 8 milionów ludzi cały czas, a 14 milionów ludzi łącznie, tak więc...
Z bardzo prostej przyczyny. Poziom, wstępny poziom trudności jest dużo niższy. Żeby zacząć grać i coś robić w grze, gra na początkowo od ciebie dużo mniej wymaga, żeby być potem lepszym. Oczywiście... Przepraszam, najmocniej. Oczywiście musisz mieć...
Najmocniej.
Tak, musisz zdobywać umiejętności, musisz poszerzać tą swoją wiedzę i wtedy każdy szczegół zaczyna się liczyć. Jednak żeby zacząć grać właśnie w LoL'a i być efektywnym i de facto zabijać innych przeciwników, ponieważ to jest gra nastawiona na walkę z innymi graczami, jest wymagane od ciebie dużo mniej niż żeby w StarCraftie faktycznie zrobić sprawnie rozbudowę armii, rozbudowę bazy i pocisnąć przeciwnikowi i wygrać grę, powiedzmy,
no na pewno, tylko że w League of Legends liczysz też na swój team, a w StarCraftie, jeśli grasz jeden na jeden, to tak naprawdę liczysz na siebie, tak więc...
Co też jest swoistym utrudnieniem dla wielu graczy. Ja jestem przejebnięty, że wolę akurat po prostu być bardziej zależny od siebie, stąd też, co chodzi o granie takie competitive, całkowicie odpuszczam sobie granie w jakiekolwiek gry zespołowe. Ale to nie jest, że tak powiem, temat na dziś. Dalej jednak zostaje kwestia właśnie ten poziom trudności początkowy.
Mhm. Rozumiem.
To jest taka kwestia, dlaczego też StarCraft, że tak powiem, nie ma takiej popularności, jaką niektórzy by chcieli, żeby miał. Ponieważ żeby zacząć grać w StarCrafta, musisz się nauczyć dużo więcej. A sam fakt, że nie masz naprawdę dobrze zrobionych tutoriali na początku gry, które tłumaczą kluczowe rzeczy na temat mechaniki, tylko, że tak powiem, ten problem pogarsza. I to się, że tak powiem, pogłębia wtedy.
Wiesz co, nie grałem w StarCrafta, więc ciężko mi jest tutaj powiedzieć cokolwiek, natomiast grałem w grę typu MOBA.
No graliśmy razem w Smite'a przecież.
Tak, graliśmy razem w Smite'a i szczerze powiedziawszy, to nie wydaje mi się, żeby akurat w Smite'ie istniało dużo rzeczy. Wydaje mi się, że Smite ogólnie miał być prostszą grą, zdecydowanie prostszą grą od LoL'a i szybszą. Mm-hmm. Ale niewspółmiernie właśnie ku temu LoLu jednak dąży, czy LoLowi. Mm-hmm. I zaczyna go coraz bardziej przypominać. Zresztą dwóch programistów głównych, którzy tworzyli League of Legends, pracują właśnie w tym Hi-Rezie. Tak więc no, to tak naprawdę wszystko sprowadza się jednak do tego samego po jakimś czasie. I dlatego chyba jakoś nie potrafię patrzeć na te gry w taki sprawiedliwy sposób. Bo jednak chyba, kiedy myślę o grach typu MOBA, Dota, to niespecjalnie nawet czuję potrzebę rozmawiania o czymś takim, bo to są fajne gry, jasne. Mnie wciągnął bardzo Smite swego czasu, kiedy jeszcze miałem z kim grać, kiedy jeszcze graliśmy wspólnie. Natomiast granie samodzielne już mi się kompletnie nie podobało, bo też nie było jakoś specjalnie sensu. Bo nie było też przyjemności z grania, bo to jest gra teamowa, kiedy team jest słaby albo kiedy nie można w ogóle liczyć na jakąkolwiek komunikację, to wtedy to jednak nie ma sensu. Ale to naprawdę, to są fajne gry, z tym, że ja nie czuję potrzeby rozmawiania o nich, tak samo jak nie czuję potrzeby rozmawiania na przykład o Metal Gearze, bo nie czuję potrzeby rozmawiania o Metal Gearze.
No ale nie zmienia to faktu, że właśnie no, poziom skomplikowania gier to jest rzecz, która też bardzo mocno wpływa na popularność poszczególnych gatunków. I wydaje mi się, że możemy tak gładziutko przejść akurat jeszcze troszeczkę w inną stronę póki co. Nad następnym gatunkiem, o którym chcę wspomnieć, są FPS-y.
Ale one są popularne, gra w
Tak,
sesji.
tak, tak, są popularne, dlatego chcę o nich wspomnieć, żeby mieć w tym momencie jakieś takie, wiesz, porównanie, bo mimo wszystko tutaj można zauważyć właśnie to, co mają w sobie głównie FPS-y, a czego brakuje bardzo wielu innym gatunkom gier i co stanowi na ich niekorzyść pod względem popularności. Znaczy to tak bardzo pokrótce chcę o tym napomknąć, ale właśnie, poziom trudności, taki wstępny, co trzeba umieć, żeby zacząć grać, to nie są wysokie wymagania. Musisz trzymać
Nie,
pada
nie.
w łapie albo myszkę i klawiaturę odpowiednio, wiedzieć, którymi przyciskami biegasz, machać myszką, żeby celować, albo analogiem, przyciski do strzelania, go, lecisz.
Wiesz co, ale nadal cały czas przypominam sobie, jak kiedyś rozmawialiśmy w podcaście o tym, że sekcję śnieżną, kiedy masz się przedostać do bazy i potem z lotniska na skutery przeszedłem w, nie wiem, 6, nie pamiętam ile, 6 minut czy 10 minut. I potem z tego co pamiętam, Mroku wkleił ten podcast na ich forum. I tam ktoś napisał, że w ogóle nie rozmawiam z, znaczy, no tam debilizm i tak dalej, że Boże, zmiłuj się i w ogóle. I najwyraźniej ktoś zdecydowanie więcej czasu na to poświęcił. Niemniej ja potem widziałem te rekordy, wiesz, kiedy cały Modern Warfare 2 został przeiśnięte w 40, chyba 7 czy 8 minut.
Skończone.
Skończone całkowicie. Tak więc jeśli ogólnie posiadasz jakąkolwiek płynność w grach FPS-owych, to co aktualnie dostajemy, to jest śmiech na sali. To jest zdecydowanie śmiech na sali i nie oszukujmy się, gry FPS-owe aktualnie kupuje się dla multi. Zdecydowanie. I królem tego multi do pewnego momentu na pewno był Battlefield III, który no tak naprawdę jaką grą by nie był, to miał ogromną popularność. Ludzie zdecydowanie nie kupowali go dla doświadczenia single player.
No to jest zdecydowanie fakt. Jednak no właśnie wiesz, ta bariera tego wstępu, jakich umiejętności, jakich potrzebujesz, no w FPS-ach jest zauważalnie niższa, ponieważ później jedyne co, to tak naprawdę jest kwestia ogrania się, to jest kwestia pamięci mięśniowej, to jest kwestia napierdalania.
Tak,
A w
tak.
przypadku wcześniej wspomnianych strategii, czy też nawet przygodówek, często gęsto wymagana jest jeszcze wiedza. O ile
no
w przypadku
tak,
strategii
trzeba
to jest
zapisywać
mechanika,
niektóre
rozumienie
rzeczy.
pewnych
Tak,
rzeczy,
tak.
W przypadku przygodówek to właśnie wychwytywanie odpowiednich informacji, wspomniałem przecież teraz zapisywanie tych informacji, bądź też spotkałem się z czymś takim, że rzeczy, które nie były, że tak powiem, powiedziane wprost w grze, ale to były wiadomości, które powinno się w teorii posiadać faktycznie z lekcji historii czy coś takiego. I to w kontekście bardziej gier z serii Różowej Pantery. No, o którym też wspominał, zdaje się, w świątecznym odcinku, tak, w świątecznym odcinku wspominał Blady.
Tak, wspominał i ja osobiście pamiętam tylko i wyłącznie, jak grałem w Różową Panterę u Michała, czyli demo. Niektórzy znają z Let's Playów o Alanie Wake'u.
I Rezydencie.
I Rezydencie, tak. I to właściwie tyle. Ja wiem, że Michałowi się bardzo podobała Różowa Pantera. Ja osobiście nigdy nie miałem okazji zagrać jakoś tak poważniej. Pamiętam zagadkę z totemem i inne takie rzeczy, ale nic więcej ponad
Mogę
to.
Ci zapewnić, że każda część Różowej Pantery może być dla Ciebie o tyle przyjemna, że jedno posiedzenie i to po prostu będziesz w stanie, wydaje mi się, że będziesz w stanie przebiec przez tą grę.
Aha.
Bo
no to nie wiem, czy to takie przyjemne, jak potrafisz grę.
Nie, w tym sensie, że wiesz, że gra nie jest adresowana do takiej publiki, do jakiej był adresowany. Kurczę, mam na końcu języka grę, którą wymieniałeś. Aj, ale jestem beznadziejny w zapamiętywaniu.
Primordia?
Nie Primordia, tylko nie Gabriel's Night.
Dreamfall?
Nie Dreamfall, tylko to, że mówiłeś, że była część.
Broken Sword.
Tak, Broken Sword. To nie jest gra, która miała mieć poziom skomplikowania Broken Sworda, tylko to gra, która miała być pozwalająca pograć młodszym graczom. Niemniej jednak moim zdaniem jest masakrycznie przezabawna i po dziś dzień zawsze polecam, że masz ochotę przejść coś lekkiego, ogarnij Różową Panterę, naprawdę warto.
Tak, ale też jest bardzo dużo gier przygodowych, o których wypadałoby powiedzieć tak, tak szczerze teraz, tak jak myślę, to
To jeszcze
naprawdę,
do,
to we didn't do the justice w
wiesz
tym
co,
momencie.
wydaje mi się, że co chodzi o wspomnienie, że tak powiem, gier, które pominęliśmy, to możemy zostawić jeszcze na później, bo co chodzi o kwestie FPS-ów, ja to chcę szybko zamknąć i
Tak,
wspomnieć o jeszcze...
wymagane umiejętności,
Wymagane
niewielkie.
umiejętności to jest dwa, czas poświęcony na rozgrywkę w multiplayerze.
Ale na multiplayerze
zazwyczaj jest
oczywiście.
krótki.
No ale
Jedna
na
mapa, 20
multiplayerze
minut,
jednak
coś, myk.
wymagania rosną. To akurat tutaj jest warte powiedzenia, że jeśli chcemy zdobywać pierwsze miejsca w tabeli wyników, to albo musimy zasiadać w odrzutowcach, jak to się robi w Battlefieldzie trzecim, albo naprawdę musimy dobrze strzelać i znać mapę bardzo
Ale
dobrze.
właśnie, to jest kwestia, że tak powiem, takiego siedzenia, mucenia w przypadku StarCrafta, czy strategii tych ekonomicznych, pewne rzeczy trzeba, że tak powiem, zrozumieć. Fakt, że będziesz siedział w kółko, zaczynał nowy scenariusz, mucił w to samo. Jeżeli nie masz umiejętności znajdowania szybko pewnych zależności matematycznych i tego typu podobnych rzeczy, nie usprawnisz swojego, że tak powiem, no gameplayu, tak to nazwijmy. Nie usprawnisz swojego gameplayu poprzez zwykłe granie. A w przypadku FPS-ów, jeżeli będziesz dużo strzelał celowo, poprawiał, biegał i tak dalej, to w końcu zaczniesz wykonywać coraz precyzyjniej.
No ale wiesz, to tak samo jest, wydaje mi się, że to jest tak samo w strategiach w pewnym momencie, do pewnego momentu, że może nie przeskoczysz pewnego poziomu, tak samo zresztą jak w FPS-ach, bo niektóre FPS-y są naprawdę bardzo strategiczne, czytaj na przykład Counter-Strike, gdzie taktyki są bardzo zaawansowane, ale to naprawdę bardzo zaawansowane.
Ale wiesz co, w takim Counter-Strike'u to mówimy w tym momencie też o graniu, że tak powiem, na adekwatnym poziomie, ten competitive level, gdzie, że tak powiem, żeby używać strategii, to i druga strona musi używać strategii, że tak
Ale w
naprawdę...
StarCraftie masz dość podobnie, że jeśli chcesz się uczyć czegoś więcej, to dobrze jest jednak grać z graczami, którzy prezentują podobny albo wyższy poziom.
Tak,
bo...
ale żeby pewne rzeczy, że tak powiem, móc mu przećwiczyć, jeżeli przeciwnik zaczyna robić naprawdę bardzo przypadkowe rzeczy i tak dalej, w StarCraftie, że tak powiem, możesz nauczyć się temu zapobiegać. To, że przeciwnik na przykład w Counter-Strike'u obstawia totalnie nieważny róg mapy, no to jak to wpływa na sprawdzenie, czy twoja strategia jest skuteczna, czy nie?
Czy jeśli wstawia jakiś randomowy róg mapy, to zwykle ginie, więc to też
No
tak.
więc tak, to ciężej porównać, ale wiesz, to jest...
Ja myślę, że z biegiem czasu, grając obojętnie w jaką grę grasz, to nabierasz pewnej płynności. Są ludzie, którzy nigdy nie będą świetnymi graczami, czy to w strategię, czy w FPS-y, ale wydaje mi się, że to się jednak ma do siebie. Im więcej czasu spędzamy przy czymś, tym wypracowujemy sobie pewną biegłość i wiedzę i nie wydaje mi się, żeby StarCrafty strategie były jakimś wyjątkiem kompletnym.
Wiesz co, bardziej
no,
chodzi mi
może
o to, że
są.
obecne FPS-y są o tyle wyjątkiem, że tam często gęsto trafiasz też na masę ludzi, którzy dużo super nie umieją i po prostu
Ale to obecne
dużo,
FPS-y, to jasne.
dużo łatwiej doprowadzasz do sytuacji, że czujesz, że już coś osiągnąłeś, że już coś ugrywasz, nie jesteś tylko chłopcem do bicia. W StarCraftie, jeżeli po prostu tempo klikasz klawisze i nie zastanawiasz się nad tym, ty będziesz tym chłopcem do bicia. I będziesz nawet na meczach nierankingowych zbierał ten wpierdziel, jak nie wiadomo co.
Ale wiesz co, też jak kupujesz Battlefielda, takie jest moje teraz spojrzenie na to, bo to może nie każdy będzie patrzył z tego samego punktu widzenia, ale jak kupujesz Battlefielda, to czasami fajnie jest po prostu pograć wśród ludzi, którzy raz umieją coś lepiej, raz umieją coś gorzej, ale ogólnie ta mieszanka jest po prostu ciekawsza. To jest trochę inny rodzaj gameplayu. Natomiast jeśli Battlefield działałby w ten sposób, że jest mapa 1-1, no to wtedy rzeczywiście to już by wymagało naprawdę to, wiesz, tętno i ogólnie sam fakt tego, że ktoś może do ciebie strzelić nie wiadomo skąd, już by było wystarczające, żeby ludzie opracowywali po prostu, wiesz... Taktyki nie wiadomo skąd, ale fakt tego, że zawsze jest wokół ciebie 15 innych osób, zresztą na konsolach nie wiem, bo tam chyba jest do 32 graczy maksymalnie, ale...
Nie pamiętam, czy nie zwiększyli tego już do 64 w przypadku BF3.
Możliwe, nie wiem. Tak
bo
czy inaczej,
Bad Company
15...
2 na pewno miało to ograniczenie, bo gracze konsolowi czuli się poszkodowani. Do tego jestem pewien.
Fakt tego, że po prostu masz tych ludzi wokół siebie, to już wystarczy... Bo to stwarza wrażenie tej wojny, tego chaosu i to jest właśnie fajne. Kiedy rzeczywiście to nie wygląda do końca tak jak, nie wiem, jak wejście SWAT do jakiegoś budynku, który jest przetrzymywany albo tam okupowany przez terrorystów, tylko takie realia wojny, kiedy nie wiesz, co się dzieje, kiedy strzelasz na oślep, kiedy coś wybucha w tle, nagle ktoś się pojawia w czołgu i rozjeżdża jakiś budynek. To jest naprawdę fajne, więc ciężko jest to porównać moim zdaniem, szczególnie Battlefielda III, który wydaje mi się, że właśnie zyskał tą popularność dzięki temu. No, takie jest moje zdanie.
Tak czy inaczej, już odpuszczając sobie FPS-y, które tak wrzuciłem ni z gruchy, ni z pietruchy, z zaskoczenia, a niczym niemiecki czołg z nienacka.
Och.
Z rzeczy jeszcze niepopularnych i to akurat, że tak powiem, moja ulubiona kwestia, znaczy ulubiona, mój faktycznie ulubiony gatunek, który bardzo często piętnuje, że jest zapomniany, zwłaszcza na DS-ie, to są bijatyki i kontrowersje, tak, jakie się rodzą dzięki mnie tak naprawdę.
Oj, tam wydaje mi się właśnie, że fajnie, że jesteś na DS-ie i możesz poruszyć te kwestie. Tak jak ci pisałem w SMS-ie, chcę, żebyś ty wybierał tematy do zgonów, bo ja będę wybierał je tendencyjnie. Natomiast ty wybierzesz je tak, że będą całkowitym zaskoczeniem dla mnie i to jest właśnie fajne. Czemu bijatyki są niepopularne, Grabczas, powiedz mi.
Co chodzi o kwestię bijatyk, właśnie chcę powiedzieć, jak to już wygląda z mojej perspektywy, kiedy, że tak powiem, w tej scenie jakoś tam udało mi się znaleźć to swoje miejsce w polskiej scenie bijatykowej, jestem jakoś z tymi ludźmi znajomiony i tak dalej. Nie poczuwam się jako taki przypadkowy casual random, jak to się mówi, który po prostu kupił grę w sklepie i wciska przyciski. Ciekawi mnie, jak ty się do tego ustosunkujesz. No tak, więc podstawowa kwestia związana z bijatykami, moim zdaniem, to jest raz, problem polega na tym, że to są gry, które od zawsze były nastawione na granie z innym graczem, ale odkąd, że tak powiem, rozwinęło się granie w internecie, bijatyki dalej po prostu są w piaskownicy, one dalej mają tą swoją starą, wysłużoną szpadelkę i starą, wysłużoną foremkę do piasek i one robią swoje. Inne gry, że tak powiem, poszły w internet, inne dzieci poszły na huśtawki, poszły na karuzele, bijatyki dalej klepią te babki z piasku i swoje. I tak naprawdę Netplay na dzień dzisiejszy w bijatykach to jest dno i wodorosty, ponieważ w bijatykach często gęsto tego czasu na reakcję masz bardzo mało i to są naprawdę setne części sekundy, zwłaszcza przy graniu na takim solidnym poziomie, a gra serwuje ci opóźnienie rzędu pół sekundy. To ci tak naprawdę tak mocno rozwala cały nieraz game plan, że tak naprawdę nie da się w to grać. A do tego jeszcze dochodzi kwestia, że jednak bijatyki są głównie serwowane na konsole. Bo to też jest prawda, że to jest kolejny powód, dlaczego to się odbije na popularności. Na PC-tach na dzień dzisiejszy mamy Street Fightera 4 Arcade Edition 2012, mamy Street Fighter Cross Tekken, na którego de facto trochę pluje, ale to nie o tym. I być może będziemy mieli Mortal Kombat. Ale to jest jeszcze kwestia odległa. Niemniej jednak sam fakt, że większość jest właśnie tych bijatyk na konsolach i one korzystają z tej konsolowej infrastruktury do grania przez internet. I to naprawdę bardzo mocno utrudnia życie, żeby grać naprawdę, jakby to ująć, żeby grało ci się naprawdę wygodnie z kimś innym. Opóźnienie na łączu, jakie możesz mieć, to nieraz są dosłownie 10 milisekund. W przypadku FPS-ów da się to przeboleć nawet do 30 w większości wypadków, ale sam o nim chyba pamiętasz, jak grałeś w Counter-Strike'a, tak konkretnie, to sami wspominałeś, że powyżej 15 milisekund jak opóźnienie z serwerem było, nie wchodziłeś, bo to już wpływało mocno na wyniki, czy nie?
No, bo tak było dokładnie, tak było.
A w przypadku bijatyk jest to jeszcze bardziej odczuwalne, czyli to, na co zostają wydawane, fakt, że są nastawione na multiplayer, ale mają po prostu wielkie problemy z graniem przez internet, co zwalam też tak naprawdę na to, jak funkcjonuje, na ile jest mi to znane, na ile jak funkcjonuje infrastruktura PSN-u i Xbox Live, ale to, że tak powiem, może być, to możemy, że tak powiem, przedyskutować za chwilę jeszcze. I kolejna rzecz, skomplikowanie tych gier, które na pierwszy rzut oka jest nawet niewidoczne dla przeciętnego gracza i fakt, że gry, poszczególne bijatyki do ubiegłego roku większość bijatyk tak naprawdę nie miała w żaden sposób zrealizowanych tutoriali. Że tak naprawdę jedyne co miałeś, to miałeś ten training mode, gdzie mogłeś wybrać sobie postać, bić kukiełkę, sprawdzić listę ciosów i to jest tyle. Resztę zgaduj sam. Odkąd pojawił się dostęp do internetu, stało się to zdecydowanie prostsze. To jest fakt. Jest kontakt z graczami z całego świata, jest kontakt z graczami tymi naprawdę świetnymi, można się rozwijać. Póki tego nie było, większość rzeczy w grze, w bijatykach dla ludzi wydawała się odwiecznie przypadkowa, a dla osób, którym nie chce się bawić faktycznie w naukę, wgłębianie się w ten cały system, w uczenie się tak zwanych frame'ów, o czym zaraz wspomnę, to jest tak naprawdę kwestia przypadku, co się dzieje na ekranie. I tutaj pozdrawiam Bisztię, który wiecznie twierdzi, że Street Fighter jest w pełni przypadkową grą opierającą się na rzucie kostką. Bo tak mi stary to powiedziałeś i będę ci to wypominał.
Tak powiedział?
No, w którymś momencie padło takie stwierdzenie, jak tam przy okazji coś tam gadaliśmy ogólnie na temat gier typu competitive i na temat skilla, ale to dosłownie tak wydarte z kontekstu było, bo to ogólnie o jakichś pierdołach prawie, znaczy, że tak powiem, kłóciliśmy się, ale nie kłóciliśmy się, czyli domyślasz się, jaki to był mój typ rozmowy z Bisztią, nie? Tak samo z Akim. Wszyscy myślą, że się kłócimy, po prostu żywiołowo dyskutujemy, ale mniejsza o to. Gry, typ właśnie bijatyki. Są tak naprawdę bardzo mocno rozbudowane. Ich poziom nauki jest poziom uczenia się grania w bijatyki tak, żeby w pełni świadomie mieć kontrolę nad tym, co robi twoja postać i móc jakoś stawiać ten opór świadomie przeciwnikowi. To wszystko jest porównywane do strategii. Nawet niektórzy stwierdzają, że na dzień dzisiejszy nauka głupiego Street Fightera, że tak powiem, faktycznie początkowo przewyższa poziom skomplikowania niż nauka StarCrafta. I mogę to potwierdzić, bo de facto jestem osobą zarówno uczącą się Street Fightera, jak i StarCrafta, tak właśnie od strony tej mechanicznej, od strony, że tak powiem, kuchni i ilość rzeczy do zapamiętania w Street Fighterze, do zrozumienia jest naprawdę spora i, że tak powiem, sam fakt, żeby teorię ogarnąć, żeby móc czytać poradniki, czy coś, trochę mi to czasu zajęło, może to jest kwestia tego, że jestem troszeczkę taki pod tym względem słabiej ogarniający. Kwestie manualne do dzisiaj zostawiają u mnie wiele do życzenia.
No a Tekken się już nie liczy w tym porównaniu.
A, Tekken, tak, Tekken. A, nie powinienem był do końca unikać tematu, ale tak, Tekken akurat jest bardzo legit fighterem, jest bardzo skomplikowaną bijatyką w gruncie rzeczy, zwłaszcza po tym, jak wyszedł Tekken Tag Tournament, w którym tak naprawdę gra opiera się głównie na graniu już dwiema postaciami na raz. Poziom skomplikowania, potencjalnego skomplikowania dla graczy się zwiększył, nie? Każda gra ma swoje te mechaniki, które tak naprawdę, no, jak dotąd zawsze nie były dobrze tłumaczone. Przykładem pierwszego tak dobrze zrealizowanego tutoriala w świecie bijatyk jest przykład tego, jak została tam opracowana szkółka w grze Virtua Fighter 4 Evolution, która to była, że tak powiem, wersją rozszerzoną Virtua Fightera 4. I tam faktycznie, wchodząc do tutorialu, nie miałeś tylko czegoś takiego, no, klikasz w prawo, idziesz w prawo, klikasz w lewo, idziesz w lewo, klepiąc górę i robisz, że tak powiem, krok od ekranu do dołu, krok do ekranu, nie? Tu masz punch, tu masz kopniak, tu masz gardę, bo tak w Virtua Fighterze są przyciski, i punch guardem rzucasz, no i sprawdź sobie command listę i graj, cześć. Czegoś takiego już nie było. Tam faktycznie miałeś wytłumaczone, że tak powiem, dlaczego, już próbowali tłumaczyć, dlaczego warto używać danego ciosu, tych takich najbardziej tak zwanych generic moves. Pojęcie generic moves, no nie wiem jak to tłumaczyć, chodzi o ideę taką, że niektóre ciosy u wszystkich postaci zachowują się praktycznie tak samo. Typu podstawowe uderzenie z pięści, podstawowy kopniak, podstawowe uderzenie z pięści z pozycji kucającej. Te rzeczy, że tak powiem, nie różnią się tak naprawdę za praktycznie... Nie, różnią się minimalnie, ewentualnie zasięgiem, ale chyba pod tym względem mogą... Nie, obrażeniami chyba też się nie różnią, ale o to już głowy sobie uciąć nie dam, czy to nie są różnice z cyklu 1, 2 punkty damage'u mniej na 10, dajmy na to. Na 10, tak, na 10. Tak czy inaczej, jest tłumaczone, dlaczego dany ruch jest ważny, w jaki sposób powinieneś go używać. To już, że tak powiem, nie jest tylko próba pokazania, jak się coś robi, a jak tego używać, myśl sobie sam. Tutaj twórcy gry zaczęli próbować to tłumaczyć i to była rzecz, której odwiecznie brakowało w grach. Że, wiesz, wciskać przyciski może każdy, ale żeby wciskać przyciski świadomie, musisz tak naprawdę mieć za tym jakieś uzasadnienie. Na przykładzie StarCrafta, no, jeżeli budujesz kolosy, to dlatego, że przeciwnik ma masę pojedynczych jednostek, które ciężko wydępić, strzelając do nich pojedynczo, ale kolosy zahaczają je wszystkie, nie?
Wydaje mi się też, że w tym, w Virtual Fighterze masz też coś takiego jak tryb treningu, kiedy możesz eksperymentować, kiedy gra ci mówi, co powinieneś w danym momencie zrobić.
To znaczy nie, podstawowy training mode to jest właśnie bicie z kukiełku. To, o czym mówisz, to właśnie w czwórce wszedł ten tak zwany dojo, czy jakoś tak to się zwało. Nie, dojo to były wyzwania. Ale faktycznie od tego czasu, że tak powiem, twórcy zaczęli na to patrzeć, żeby wytłumaczyć, co dane rzeczy robią i dlaczego powinieneś to robić, bądź nie powinieneś tego robić. Później spotykamy się z tym w nowym Virtua Fighterze, Virtua Fighter 5 Final Showdown. Ten tryb się pojawia, ponieważ w podstawowej piątce chyba go zabrakło, nie miałem okazji pograć. W Final Showdown jest to dobrze zrobione. W Street Fighterze na przykład dalej tego nie ma. Żeby faktycznie dobrze zacząć uczyć się gry ze zrozumieniem, musisz tak naprawdę no, mieć dostęp do internetu, YouTube i... Oj, przepraszam, odbiło mi się strasznie. YouTube i fora przeróżne twoimi przyjaciółmi, tak naprawdę też inni gracze. Później z takich ważnych do odnotowania, tak, w najnowszym Tekken Tag Tournament 2 też już jest, że tak powiem, swoisty tutorial, tylko Harada tam sobie wymyślił, że przecież żaden normalny gracz nie będzie zainteresowany czymś, co się nazywa tutorial, bo jak to ja jestem super dobrym graczem, ja nie potrzebuję tutoriala, tutoriale są dla noobów. I faktycznie Harada ma tutaj podstawę, żeby tak sądzić, bo większość osób tak robi. Jeżeli widzi słowo tutorial, ich duma gracza na tym cierpi i po prostu przeskakują tą sekcję dalej. Tam jest to zrobione na zasadzie... Czekaj, zdaje się jakiegoś story mode'u czy coś takiego, nie bawiłem się w tym. Idea jest taka, że po prostu jesteś tym kombotem i chyba go programujesz czy coś takiego i w ten sposób przy okazji...
Kto to jest kombot, o ile możesz kombot? Mi przypomnieć?
Aha, zapomniałem, że ty głównie grałeś w trzecią część. Pamiętasz postać tak, o nazwie Mokujin?
Tak, Mokujin, ten manekin.
W czwórce tak. Mokujin został, w czwartym Tekkenie został zastąpiony kombotem, który... De facto spełnia dokładnie tą samą rolę, czyli na początku każdej rundy losuje mu się jeden ze stylów innej postaci, tyle że jest tam wyjaśnione, że kombot jest tworem z jednego tam z uczestników turnieju i jest robotem. Poza tym to jest tak naprawdę to samo, czyli postać, która nie ma własnego stylu walki i tak naprawdę im jest... ojej. No, naśladuje inne postacie, o to mi chodziło. I to tak wymyślili pod pozorem tego, żeby zachęcić graczy. Muszę w końcu przejść się do kolegi, żeby albo pożyczyć od niego tego Tekena, żeby faktycznie ogarnąć ten tutorial, zobaczyć jak to jest wykonane, nie? Ale podobno z tego co czytałem, jak ludzie z IGN-u zrozumieli co się dzieje w grze, to znaczy, że musiało być dobrze. Bo dla mnie pod tym względem to są głąby nieprzeciętne. I chyba najlepiej wykonanym obecnie tutorialem, z jakim się spotkałem, jest tam co prawda dużo czytania, ale jest to gra Skullgirls. Gra, która wyszła tylko i wyłącznie na PSN i Xbox Live Arcade i za jakiś czas ma w końcu zaszturmować rynek PC-towy. I to jest gra, która swoją drogą wybija się właśnie dzięki Kickstarterowi. Nie wiem, czy wiesz. Ponieważ tak naprawdę... Nie pamiętam, o rany, nie pamiętam jak się nazywali kolesie, którzy wyszli z tą inicjatywą, to byli progracze. Kolesie, którzy dużo naprawdę grali w bijatyki, wiedzieli jak, mieli wizję jak powinna wyglądać bijatyka, która nadaje się na turnieje i competitive play. Rzucili ideę na Kickstarterze, hajs, zebrał się na pstryk momentalnie. Prace ruszyły, dostęp do bibliotyki już mamy na konsolach, na PC-cie. Mam nadzieję, że do wakacji wyjdzie, ponieważ w końcu znaleźli PC-towego wydawcę i tam naprawdę jest bardzo rozbudowany tutorial, tłumaczący bardzo dobrze, dlaczego właśnie, nie wiem, powinieneś w danym momencie skakać, nie powinieneś nadmiernie skakać, czym, że tak powiem, są ciosy z właściwościami tak zwanymi anti-air i tym podobne rzeczy, nie? Bo Skullgirls jest bijatyką 2D akurat, więc tam skakanie się na pewno pojawia dużo więcej niż w Tekkenie, Virtua Fighterze czy Soul Caliburze, które są bijatykami 3D i tam, że tak powiem, poruszanie się masz bardziej zbliżone do tego, co mamy naprawdę.
Okej. Okay. No ale też było wiele takich gier 2D z tego, co kojarzę. Był Bloody Roar i tak dalej.
Bloody Roar był bijatyką 3D wbrew pozorom. Ponieważ miał.
No tak.
Tak, miał poruszenie się trójwymiarowe. Powiedziałeś 2D.
Aha, okej. Okay. To w sumie też zapomniałem. Nie, bo tak. No rzeczywiście.
Nie, bo to też pojęcie bijatyki 2D, a pojęcie bijatyki 3D jest bardzo łatwo mylone, zwłaszcza po premierze ostatniego Mortal Kombat, co mnie całkowicie niszczy. Skąd ludziom się utarło, że Mortal Kombat jest bijatyką 3D? W większości, no bo grafika jest 3D. Nie. To w żadnym wypadku nie ma znaczenia. Znaczenie ma fakt, że poruszasz się na dwóch osiach. Przód, tył i albo podskakujesz, albo kucasz. Nie masz, że tak powiem, wejścia bliżej ekranu i dalej od ekranu, nie? Tak jak masz to w Tekkenie. Masz poruszanie się na osi X i na osi Y. Dlatego to jest bijatyka 2D. Bijatyki 3D mają właśnie poruszanie się na trzech osiach. X, Y i masz tą oś Z. I to decyduje o tym, czy gra jest 2D czy 3D. Nie to, jak grafika jest zrobiona. Mam nadzieję, że w końcu teraz, przynajmniej na DS-ie, osoby, które to odsłuchały, nie będą tego w żaden sposób mylić.
Znaczy, wiesz co, bo to rzeczywiście jest dość łatwo pomylić, ale znaczy, może łatwo pomylić, kiedy nie wiesz, o co dokładnie chodzi, ale z tym Bloody Roar to akurat tak pomyślałem, dlatego że grałem w to jeszcze za czasów PSX-a, więc no, bardzo dawno temu.
Zdaję sobie sprawę, ale...
I wydawało mi się, że to jest gra 2D, no ale już tam nie będę się wdawał w szczegóły.
Nie, Bloody Roar, doskonale rozumiem, dlaczego mogło ci się tak wydawać. W Bloody Roar miałeś skakanie na nie wiadomo jakich wysokościach, rodem z bijatyk 2D, ale masz tam pojęcie, że tak powiem, sidestepu. Możesz po prostu, wiesz, z linii ciosu zejść na bok, nie? W prawo postaci lub w lewo postaci. Czyli masz już poruszenie się na trzeciej osi. I to o to chodziło, tylko i wyłącznie.
Zresztą chyba w Mortalu też dało się robić takie rzeczy jak chwilowy unik w lewo lub w prawo, nie?
Pierwszy, drugi, trzeci Mortal i ten najnowszy na 100% są 2D. Od czwórki do ostatniej części przed wyjściem najnowszego, czyli to było Mortal Kombat versus DC Universe, miałeś poruszanie się 3D, zdaje mi się. Ale nie mam pewności, ponieważ po zagraniu w czwartego Mortala do wyjściu najnowszego Mortala pomiędzy, że tak powiem, tych części nawet nie ruszałem, nie chciałem.
No nie, wydawało mi się, że właśnie w tym najnowszym Mortalu była taka możliwość. Nie myślałem o tych poprzednich częściach, bo znam
najnowsze?
Poprzednie części. Tak, to wydawało mi się, że jest taka umiejętność, że możesz na chwilę tak jakby przesunąć się, wiesz, tak do tyłu albo do przodu, żeby czegoś uniknąć.
Nie,
ale może mi się coś pomyliło.
Niestety, to jest kwestia tego, że w założeniach czegoś takiego nie masz, ale nieświadomie zwrócić uwagę na to, że to jest, że tak powiem, jeden z błędów gry, ponieważ gra potrafi nagle, że tak powiem, stwierdzić, że jak są niektóre ataki, które mają animację coś a la kopnie, na przykład kopnie z półobrotu wygląda animacja tego typu, nie, że masz taki ruch zamaszysty. Dosłownie są sytuacje, że postacie mogą, że tak powiem, zmienić swoje ustawienie, czy są, że tak powiem, plecami do wyświetlacza, do nas, nie? Czy torsem. Można to zmieniać, nie wiadomo na jaki diabeł, znam tylko parę setupów Kung Lao, w których faktycznie to może zrobić różnicę, te setupy i tak są bezużyteczne. Gra potrafi nagle stwierdzić, że jeżeli w danym ustawieniu dane postacie, teraz nie pamiętam tylko co dokładnie, ale jest parę takich przypadków, musiałbym wejść na adekwatne strony, żeby sprawdzić, dany cios nie trafi cię.
Znaczy ja widziałem parę takich sytuacji, kiedy Noob Saibot robił taki unik, ale no nie wiem, ja nie mam tej gry, tak więc no, nie będę tutaj się wypowiadał pewnikiem, że na pewno coś takiego tam
jest. Wiesz, ja też nie chcę się rozwodzić na temat błędów Mortala, bo zaraz będzie, że tak naprawdę jestem uprzedzony, że się tylko czepiam, bo tak jak parę osób zwróci uwagę, one mają wiele zabawy grania w tą grę. Ja odkąd zrozumiałem, jak bardzo ta bijatyka jest kulawa pod względem systemu, że tak powiem, ten fan straciłem, bo jednak grałem z nastawieniem grania turniejowego i, że tak powiem, zostałem nawrócony, chociaż w Stanach dalej ludzie w to grają, dalej są za to pieniądze. Mortal Kombat na Evo 2013, mój mózg mnie boli. Ale to, że tak powiem, nie o tym. Co chodzi jeszcze o w ogóle same tytuły, o których na pewno w sumie warto wspomnieć, żeby może ktoś się znajdzie, komu będzie chciało się, że tak powiem, odkopywać starocie, bądź zajrzeć do aktualnie coraz częściej wskrzeszanych tytułów jako wersję HD. Wspomnieliśmy co? Z bijatyk 3D na to mamy obecnie żyjących Soul Calibur, Virtua Fighter, Tekken. Boże, co ja mówię. Z bijatyk 2D najważniejsze to będą Street Fighter. Obecnie najnowsza część to jest ten Street Fighter Cross Tekken. Mamy Ultimate Marvel vs. Capcom 3, gdzie masz po prostu wielkie pomieszanie postaci z Marvela z postaciami z Capcomu. Krótko mówiąc, możesz tu Spider-Manem Ryu ze Street Fightera. Co dalej? Z już mniej popularnych i to na całym świecie tytułów mamy King of Fighters, gra, która była tak naprawdę bardzo, bardzo słabo popularna.
Czy to był boks, o ile dobrze kojarzę?
King of Fighters? Nie.
Aha, nie. Przypomina mi się coś na Microsoftie kiedyś było i może nazywało się podobnie. Nie wiem.
No jest taka możliwość. Z ostatnio wskrzeszonych bijatyk też Capcomu Darkstalkers Resurrection. To jest tytuł nowej...
A to jest to, co mi ostatnio pokazywałeś.
Tak, dokładnie, pokazywałem ci to. To jest bijatyka, cholera, żeby nie skłamać. Ona jeszcze jest z lat 90. Stamtąd wzięła się bardzo popularna wampirzyca o bardzo obfitym biuście Morrigan. Postać, którą często ludzie kojarzą. Jak robią cosplaye jej różne dziewczęta na komikonach i tego typu imprezach. Poza tym ważne do wspomnienia też z ruchu, że tak powiem, tak zwanych... Niektórzy mówią na to New Age Fighterów czy coś takiego, ale seria też już mająca trochę lat Guilty Gear. Może być kojarzona przez ludzi. Ostatnio wyszła prawie wszędzie, już wreszcie po nie wiadomo jakim czasie, nowa odsłona Guilty Gear XX Accent Core Plus. Na automatach wyszła obecnie, teraz w Japonii mają dostęp gracze do Guilty Gear XX Accent Core Plus R. A na konsolę ma to trafić za jakiś czas. Ale jako, że ASW jest bardzo kapryśne ze swoimi planami wydawniczymi, to w tym momencie w Stanach Zjednoczonych mamy dostęp do Accent Core Plus na PSN i Xboxie. W Japonii to samo, a w Europie tylko na Xbox Live. Dlaczego? Nie wiem. I czekam cały czas na europejską premierę na PSN-ie, bo nie wiem, dlaczego czekam. ASW...
Ale szczerze powiedziawszy, kto wymyśla ten tytuł Grabczas? Dlaczego one się tak nazywają?
Dlatego, że wiesz, to nie jest, że tak powiem, kolejna nowa część, tylko to jest część minimalnie rozwinięta, nie?
To jest tak jak Street Fighter Super,
tak,
Turbo, Mega...
To jest rzecz, o której miałem teraz wspomnieć.
Gigzor Edition.
Street Fighter 4. To jest przykład tego, jak bardzo właśnie wesoło na sali robi się, kiedy zaczynamy mówić o tym, że granie jest całkowicie nową iteracją, tylko rozwinięciem. Najpierw dostajemy Street Fighter 4. Jej, potem jest mega update, trochę nowych postaci, ważne zmiany w systemie. No to mamy Super Street Fighter 4. Jej. Później jeszcze rozwijają tą grę, jeszcze nowe postacie, jeszcze zmiany w systemie. Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Ważna rzecz była taka, że żeby grać wszystkimi postaciami, już nie trzeba było bawić się w nielubiane przez graczy przejść story mode wszystkimi postaciami. Już tego nie masz, masz dostęp do wszystkich postaci jak trzeba. Bo jednak gra była nastawiona na granie przeciwko innym graczom, a nie odblokowywanie i męczenie się z tym wszystkim. Taka prawda. Później wychodzi jeszcze patch usprawniający, dodający tam... chyba doszły wtedy też dodatkowe postacie, to tego nie pamiętam dokładnie. Tak czy inaczej, obecnie gra się pełna nazwa gry, uwaga, Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012 version.
No, no już przynajmniej ominęliśmy, wiesz, Super Turbo Edition, bo ja miałem... Tak. Któregoś Street Fightera, który miał w nazwie Super Turbo Edition.
Czekaj.
Czy Super Turbo, czy Turbo
Tak,
Edition, nie pamiętam.
Street Fighter 2 Super Turbo.
Tak,
W skrócie
tak,
zwany
tak, tak.
jako ST2.
I to była gra, którą grywałem jeszcze na PSX-ie.
I to była gra, w którą ludzie potrafią grywać jeszcze na dzień dzisiejszy po tym, jak wyszedł tak zwany HD Remix.
Jeszcze był HD Remix. Patrz,
Tak, to tak
to już nie
ładnie
po prostu
nazwali.
HD, tylko Remix
HD
jeszcze.
Remix nazwali, ale swoją drogą gra ma zmienioną ścieżkę dźwiękową i poprawioną grafikę, ma od nowa porysowane sprite'y. Wygląda naprawdę ładnie, ale ma tam parę rzeczy w mechanice zmienionych, na co znajomi byli bardzo niezadowoleni.
A widzisz, przypomniałeś mi jedną grę taką, można powiedzieć, bijatykową, no może nie do końca bijatykową, ale Bushido Blade. Nie wiem, czy słyszałeś.
Bushido Blade, Bushido Blade. Wiesz co, coś mi się obiło o uszy.
Stara gra, bardzo
Na
stara gra,
PS2?
gdzie, nie, na PS1, gdzie tak naprawdę istniało ryzyko tego, że zginiesz po paru sekundach od rozpoczęcia się pojedynku. Zdecydowanie, bo tam jeden cios kończył twoje życie. W zależności od
Już wiem, co
tego.
to za gra. Polowałem na nią, żeby ją kupić. Nie udało mi się.
W
Potem
zależności
była.
od tego, oczywiście, gdzie trafiłeś, dlatego że jeśli trafiłeś w nogę, to na przykład twoja postać nie mogła chodzić i dla przykładu samuraj po prostu siadał i czekał. Bardzo, bardzo fajna, bardzo taktyczna, wyjątkowo wymagająca. Jak na granie przeciwko komputerowi, nigdy nie miałem okazji grać w grę, która była bardziej wymagającą grą niż ta.
No ale szczerze powiedziawszy, aż zaintrygowałeś mnie, ale teraz tak patrzę na szybko. Aha, w Europie nawet nie wyszła, wszystko jasne. Gra z 98. No ale powiem szczerze, że takie gry. No, nie miałem okazji za bardzo pograć. Bardzo podobną grę kojarzę z PS2 i nazywała się chyba po prostu Bushido. Jakoś tak, i też była podobna idea, żeby właśnie realistycznie w miarę możliwości. O, Kengo, Master of Bushido. Żeby odwzorować w miarę możliwości realistycznie te pojedynki samurajów i jednym celnym cięciem mogłeś skończyć pojedynek od razu, nie? A mogłeś próbować z przeciwnikiem chlastać się właśnie po nogach czy po rękach.
Tak. A to zresztą było bardzo skuteczne, w zależności od tego oczywiście, jaką miałeś broń, ale dla przykładu, jeśli postać ze sztylecikami została zraniona po nogach na tyle, że nie mogła chodzić, no to koleś z włócznią albo z mieczem tak naprawdę wygrywał pojedynek na miejscu. Więc to już była tylko po prostu kwestia czasu.
Jeszcze co chodzi o, tak na szybko dokończę, gry, które jeszcze są tak naprawdę żywe, o których bardzo warto wspomnieć, tylko nie pamiętam teraz, czy wyszły na PC-ty, czy tylko na konsolę, nie chcę tego sprawdzać na szybko, żeby czasu nie marnować. BlazBlue, czyli duchowy spadkobierca Guilty Geara, z którym były problemy w momencie, kiedy pojawiły się jazdy z okazji tego, kto posiada prawa autorskie, a kto nie. Arc System miał o to spory zsygu, ale właśnie po tym, jak odkupili, wyszedł nowy Guilty Gear. King of Fighters wspomniałem i z rzeczy, które mogą tutaj ludzi zainteresować, jeszcze jest nadchodząca do Europy od blisko roku, jak nie więcej, dostępna w Stanach i w Japonii jeszcze nie wiadomo ile wcześniej, Persona 4 Arena, czyli świat z JRPG-a przeniesiony do bijatyki, ale gra naprawdę solidna pod względem wykonania. Może kogoś zainteresować. Poza tym, no, Mortal Kombat to już było mówione nieraz. I no, pewnie znajdą się jeszcze tytuły, o których można wspominać. A, ostatnio jeszcze wyszedł JoJo's Bizarre Adventure HD. Tak, gra ma dziwaczny tytuł, ale pod względem mechanicznym ponoć też jest solidna. Nie wiem, nie znam osobiście tak naprawdę tego tytułu. Dzisiaj dopiero pobrałem demo tej edycji HD, bo w końcu znalazłem na PSN-ie i zobaczę, jak to się wciska przyciski.
Ale
Ale.
piękna nazwa, naprawdę. Kapitan Jojo.
Dokładnie. Ale
Dobrze.
to jest gra, która też ma po prostu swój specyficzny japoński klimat i może nie każdemu podejść.
I jak ona się nazywała jeszcze raz? Jojo Bizarre Adventure
HD.
HD po prostu,
Obecnie,
okej.
tak. I JoJo pisane jako JoJo's.
Okay. Tak. To tak, dlatego że był Mojo Jojo, więc jeśli ktoś oglądał atomówki, więc ja wiem. Spokojnie.
Spoko. Tak czy inaczej, jeszcze co chodzi o w ogóle sam problem z bijatykami. Właśnie. Poziom trudności, ta rzekoma przypadkowość i właśnie niedostrzegalność tego skomplikowania. Gry bijatykowe, typu bijatyku właśnie są najczęściej popularne do takiego pogrania ze znajomymi, najlepiej to przy piwku czy coś takiego, w sytuacji wyluzowanej, a powciskać przyciski, pośmieć się, ludzie zaczęli traktować to jako party game, nie? I wielu moich znajomych dzisiaj, że tak powiem, jako że nie mam żadnego baza czy coś, mam taką grupę znajomych, z którymi spotykamy się, wrzucamy Soul Calibura i po prostu śmiejemy się z tego, co nam w praktyce wychodzi. Jednakże, no, prawda jest taka, że no, te gry nie są przypadkowe i w gruncie rzeczy Bizon wspominał któregoś razu, że próbował uczyć się w tego Tekena grać i tak go wszyscy kopali i tak dalej. I to właśnie sprowadza się do tego, że nie wiem, w jaki sposób Bizon uczył się grać, nie wiem, na jakie aspekty Bizon zwracał uwagę. Być może tak naprawdę, Bizon, nie uczyłeś się tak, jak trzeba. I dlatego też miałeś takie, a nie inne problemy, ponieważ nauka grania w bijatyki to nie jest tylko kwestia o nauczenie się kombosów, które zadają jak najwięcej obrażeń, bo, że tak powiem, co ci po mega potężnej broni, którą nie jesteś w stanie, że tak powiem, trafić w stojącego przeciwnika, nie?
Wiesz
Żeby.
co, ja grałem w Tekeny kiedyś swego czasu, no bardzo dużo i szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby Tekken był grą przypadkową wręcz. Kiedy byłem na jednym turnieju, to niewiele miało wspólnego z przypadkowością, ale grałem oczywiście w Tekkena trzeciego, tak więc może zaszły tak ogromne zmiany, ale nie wydaje mi się.
Zmiany zaszły, to fakt, ale na pewno nie w stronę przypadkowości. Co to, to nie. Właśnie, wspomniałem wcześniej o uczeniu się tak zwanych frame'ów. O co chodzi? W bijatykach bardzo ważne jest to, jak wyglądają całe animacje poszczególnych ciosów. Bo tak jak wiesz, na animacje składają się z klatek, nie?
No tak.
Każda animacja potrzebuje ileś tam klatek na wykonanie. I, że tak powiem, te dane pozwalają, znajomość tych danych, świadomość tego, kiedy cios jest, że tak powiem, w jakiej fazie animacji, z ilu klatek na sekundę się składa poszczególna faza i tak dalej, pozwala ci na sprawdzenie, które ciosy zachowają się jak w danej sytuacji. I fakt, że na przykład dany cios, dane uderzenie zostanie na przykład zawsze zbite innym uderzeniem, to jest kwestia właśnie tychże klatek. To jest kwestia tego, że to jest czysta matma, ale ludzie tego nie zauważają i w grach, nawet w żadnej instrukcji, praktycznie nigdzie to nie jest mówione. Ja tego wszystkiego nauczyłem się z internetu i to jest koncept, który początkowo dla graczy jest bardzo abstrakcyjny, a sam fakt, że jeszcze jest więcej rzeczy do nauki na pamięć, w ogóle łatwo odstrasza.
No, wiesz, ogólnie bijatyki już same w sobie łatwo jest zaprojektować odpowiedni poziom trudności, żeby to było wyzwanie dla gracza. I to mówimy tutaj o trybie single player. Już właśnie Street Fighter udowadniał ludziom, że jeśli wydaje im się, że potrafią grać w bijatyki, to się bardzo mocno mylą, dlatego że rzeczy, które można robić w bijatykach i to, w jaki sposób komputer jest w stanie grać przeciwko tobie, to jest tak wyżyłowany poziom trudności, że nawet jedni z najlepszych ludzi na świecie mają problemy, żeby dorównać temu, co możesz znaleźć
To ja
tam.
w takim razie będę musiał zbić ci tą twoją szklaną bańkę.
Nie, moje
Niestety, ale
szklane domy.
prawda jest taka, że dlaczego jest problem z graniem z przeciwnikiem na najwyższym poziomie trudności. We wszystkich grach jest potwierdzone. Komputer czyta twoje inputy. W momencie, w którym
I
wbijesz
dlatego
kombinację
masz
klawiszy,
problem.
tak, dokładnie, w momencie, w którym wbijesz swoją kombinację klawiszy, AI dopiero wtedy decyduje, jaką reakcję wykona.
No bo ono musi wiedzieć.
Tak, i to po prostu granie przeciwko komputerowi zabiera jeden z najważniejszych aspektów tak naprawdę wszystkich bijatyk.
Przewidywanie.
Tak zwane mind games, czyli wiesz,
Mind
zabawa
games.
mind games, tak, takie bardzo fajne określenie. O co chodzi?
Nano
Sam
machines.
fakt, że już, że tak powiem, możesz, czy dajmy na to, ty znasz daną postać przeciwnika, znasz swoją postać, pozwala ci to przewidywać, jakie ruchy może zrobić, jakich nie zrobi, jakich w ogóle mu się nie opłaca robić, pozwala ci, że tak powiem, wiesz, już coś planować, już coś zgadywać. Ale sam fakt, że wiesz, że przeciwnik może też to robić, oznacza, że musicie tak naprawdę nieraz albo zgadnąć, albo wyczytać swoje zachowanie. I tutaj właśnie pojawiają się wspomniane mind games. Czyli zabawa też często gęsto w blefowanie, czy zrobię to, zrobię akcję A, czy zrobię akcję B. Jeżeli zrobię, będę, że tak powiem, czaił się tak, jak miałbym zrobić akcję A, to zrobisz na to reakcję X. Ja cię w tym momencie wkrajam akcją C i jesteś w dupie, nie? I takie rzeczy po prostu momentalnie w głowach ludzi, że tak powiem, te myśli przebiegają, reakcje muszą być automatyczne. I dlatego też grając w bijatyki tak dużo czasu poświęca się na ćwiczenia manualne, nie? To ma być twoja pamięć mięśniowa.
Tak,
I ten
tak,
aspekt
zgodnie.
Całkowicie jest pomijany w grze z komputerem. Całkowicie dlatego, że no co, komputera nie zastraszysz faktem, że na przykład masz już naładowany pasek supera do połowy i to ci odblokuje taki ani inny opcję. Komputer ma to w dupie. Not giving a fuck.
No cóż, no ale dlatego granie przeciwko komputerowi jest trudne, ale to rzeczywiście masz tutaj rację, że jeśli chodzi o takie naprawdę bardzo porządne przyłożenie się do tego grania, to prezentuje bardzo wiele możliwości i bardzo wiele rzeczy jesteśmy w stanie osiągać, bardzo wiele rzeczy jesteśmy w stanie przewidywać, wyprowadzać mind games jak najbardziej. I to w sumie też jest w pewien sposób, trochę śmiesznie zabrzmi, ale w pewien sposób gra strategiczna.
Tak.
Dlatego, że wymaga naprawdę bardzo dużo przewidywania i na pewnym poziomie to rzeczywiście zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż taka typowa gra, do której każdy mógł się przyzwyczaić, grając wcześniej w ten sam tytuł.
Wiesz, dlatego na przykład oglądając niektóre gry, dla ciebie to sytuacja wygląda, o, tu poleciał cios taki, tu poleciał cios taki. Jak ja na przykład już osobiście znam system gry na ileś tam, mam pomysły, co się może dziać, ja już na taką samą sytuację patrzę trochę inaczej, i próbuje doszukać się innych rzeczy, nie? I to też jest kwestia tego, że oglądanie bijatyk dla osoby, która system zna, a która system nie zna, bywa tak bardzo różnym pojęciem. To też pod tym względem bijatyki mają troszkę, są przegwizdane pod względem komentowania, bo jeżeli StarCrafta nie znasz, to jeżeli jestem dobry w komentowaniu, ja cię zainteresuję tym komentarzem. Jeszcze
co
coś
oni robią, proszę państwa, tak. Te jednostki, spójrzcie na nie.
Te wybuchy, te pościgi. O Boże, te emocje! Ale śmiechem żartem. Sam jak oglądasz czasami z nami turnieje, zauważasz, że niektórzy komentatorzy faktycznie są w stanie przedstawić coś tak, żebyś to zrozumiał i cię zainteresować, są w stanie, prawda? W momencie...
Wiesz, nie jestem
tyle
typem
o ile,
człowieka, który się potrafi emocjonować takimi
ale
rzeczami.
Ale tyle o ile, że tak powiem, nie masz ochoty, że tak powiem, wcisnąć kanał dalej czy coś takiego, tylko przysłuchasz się.
Nie, ja wyciszam grabczas,
no
całkowicie będąc szczerym. Ja wyciszam, patrzę przez chwilę, potem sobie coś tam zrobię, potem wrócę. Ja nie jestem aż tak bardzo pochłonięty StarCraftem, jak mogłoby się wydawać. Chociaż
ale
lubię grę.
Przykładowo chciałam, ale widzę, że cały mój komp.
No nie dałem się w to
cholerę.
Wkupić.
Ale są ludzie, których faktycznie komentator, jeżeli człowiek z gry nie zna, komentarz może go jakoś zainteresować i zachęcić do obejrzenia chociaż gry do końca, a nuż może będzie chciał ktoś eksplorować. W przypadku bijatyk, no niestety, jeżeli komentator zna system i zaczyna tłumaczyć, co się dzieje na ekranie, tak jak ludzie mają, tak jak dla ludzi znających system, no to przeciętna osoba po prostu nie ma czego szukać. Słyszy jakieś przypadkowe słowa, zastanawia się, o czym ten koleś pierdzieli, ale ładnie wybucha. No to spoko, popatrzę. A tak samo, bo to bardzo fajnie jeden znajomy ujął, jak na jakimś pomniejszym turnieju na konwencie nagrywaliśmy tam mecze. On tam został wybrany do komentarza i jak tak z grubsza cytując, stary, ja tej gry nie znam, ja co ja ci no mogę powiedzieć? O, tutaj jebnął, tam przywalił, ale ładnie to wysadził, no i tyle, nie? I taki komentarz.
Tak też się da. Ja bym tak komentował StarCrafta, mówię, że może nie do końca w ten sposób, ale proszę państwa, te jednostki, co one robią? Jak on klika, proszę spojrzeć, co się tutaj dzieje, tu coś żyga, tu coś biega, proszę, jakie zasadzki. To mniej więcej by było coś takiego.
No i to mimo wszystko w tym momencie, bo możesz jakoś bardziej zainteresować niż takie, ale jebnął, ale pisnął, ale jebnął, ale wybuch, ale jebnął, ale pisnął.
Ja jebnie następnemu.
Tak, i tak wygląda cały mecz, więc no, bijatyki są, że tak powiem, tutaj moim zdaniem takim naprawdę dobrym zwieńczeniem tego, że gry przesadnie skomplikowane, no przesadnie to może z określenie, bardzo skomplikowane i bardzo specyficzne zawsze odbijają się na tym najgorzej, na przykładzie właśnie tej popularności i to, co mówiłem w poprzednim zgonie, Virtua Fighter, czy też właśnie Guilty Gear, czy tak naprawdę masa innych bijatyk mogą być wydawane tylko dlatego, że mamy dostęp do tej dystrybucji cyfrowej, bo nikt nie porwie się na wydawanie tego na pudełko. To nie są Shepardy. Że Shepard nie wie, na co się porywa.
Och.
Tak, tak czy inaczej, Namco może sobie na to pozwolić, dlatego że Namco zdominowało rynek. Mamy tego na Mamsu Kalibura. Ale oni mają jak w jakimś stopniu ten monopol, nazwijmy to, i to samo jest ze Street Fighterem. No. O.
No to się nagadałeś, Grabczas, naprawdę. Zdecydowanie no. się nagadałeś.
No.
Czy my już kończymy? Czy my zmierzamy do końca ze zgonem naszym?
No, będziemy zmierzać do końca. Jeszcze tak Blast from the Past. A propos gier, o których chcieliśmy wspomnieć, bo zaczęły nam się przypominać tytuły, jak musieliśmy wspomnieć o przygodówkach.
Ja bym poczekał z tym. No, okay.
Schizm. To jeszcze gry takie godne polecenia,
Schizm,
z tego, co
tak.
są naprawdę dobre, skomplikowane. Ja na przykład dlatego ich nie ruszam.
Schizm ma bardzo fajne, bardzo surrealistyczne ujęcie świata, jest bardzo ciekawe.
Co ważne, polska gra.
Tak, tak, ale oprócz tego trochę. W pewnych momentach właśnie przez to surrealistyczne ujęcie jest nielogiczne. Nie, często niektóre rzeczy są eksperymentem i tak naprawdę to czasami potrafi zabić trochę przyjemność z gry, dlatego że niekiedy trzeba użyć czegoś na czymś i po prostu zaczynamy używać wszystkiego na wszystkim. Ale to są takie, wiesz, takie, to nie jest dużo takich momentów, ale są takie miejsca, gdzie można się zacząć. Ja w Schizma, nie pamiętam w którą część, ale w Schizm grałem jeszcze za czasów, kiedy istniał Secret Service, więc bardzo dawno temu. Ale to była ładna gra.
Mm-hmm. No, tak czy inaczej, to właśnie tak myślę, bo stwierdziłem, że o tych grach jeszcze trzeba wspomnieć, chyba że ty jeszcze o czymś pamiętasz, co nie chcesz, żeby teraz zostało pominięte.
Wiesz co, ja myślę, że można zrobić po prostu kolejne nagranie już, które będzie się tyczyło takich gier, o których warto wspomnieć, które przeszły
nasze takie Blast from the Past byłem, tak?
No czemu nie?
No to jeszcze przy okazji gier strategicznych gra Etherlords. Ciekawi mi, po prostu powiem sam tytuł. Kto mi co napisze w komentarzach, czy wy to pamiętacie, czy wy w to graliście? Czekam.
Dobrze.
Tak, żeby zachęcić jeszcze przy okazji do dyskusji. No i co? To tak naprawdę rany. Gadaliśmy przez bite 2 godziny, więc całkiem sporo nam tego wyszło. Czyli jednak
no,
nie udało
tak.
się tematu wykorzystać 15 minut.
Nie udało się, ale to się nigdy nie udaje. Tak
znaczy
naprawdę.
W tym pozytywnym sensie, że nie skończyliśmy za szybko.
Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Okej, okay. To chyba tyle. Zbierzamy do końca, tak więc Grabczas.
Odin i... Dziękujemy Państwu za wysłuchanie. Tak czy inaczej, żegnają się z Wami Grabczas
oraz jeszcze raz Odin.
Dobranoc.